ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
trzeci odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Dzień dobry.
Ja, Sławek Agata. Damianie, w końcu w normalnych warunkach udaje nam się nagrać, więc mam nadzieję, że dzisiaj dźwięk będzie lepszy. Chociaż powiem ci, że odcinek ostatni był na tyle dobry, że go sobie przesłuchałem. No, to jest dopiero faperstwo na maksa, wiesz, nad samym sobą, no, przesłuchać sobie własny podcast, bo się... Ale wiesz, jak nagrywamy półtorej godziny, to ja zapominam, co ja gadam.
No to niedobrze, masz krótką pamięć.
Nie, to jest po prostu, zapominam, jakie głupoty gadam i wolę zapomnieć. Słuchaj, tematów mamy sporo, ale zanim to ja cię zapytam, zrobimy sobie mały wstępniaczek. Czy wiesz, że Dynamic Island można już zrobić sobie na Androidzie?
Tak, wiem. Pół Twittera o tym dzwoniło, trąbiło.
No, nazywa się Dynamic
Spot. Serwisów technologicznych chyba też.
Ale to mówisz o tej wersji od Xiaomi, czy mówisz o aplikacji?
Aplikacji.
No właśnie, bo jest aplikacja Dynamic Spot. Jak macie wielką ochotę, drodzy androidziarze, macie taką wielką potrzebę skopiować pastylkę TikToka od Apple, no to jest takowa możliwość. Natomiast czy jest sens, to już
ale
totalnie...
Ale wygląda to arcy beznadziejnie.
Tak?
Mhm. Nie no, widziałeś to.
Widziałem. Ale nie podoba ci się, bo jest gorzej zaimplementowane? O to ci chodzi?
Podoba mi się, bo jest... No nie, no proszę cię, no... Jaka jest logika tego rozwiązania na Androidzie? Pytam się, jaka?
No, to zupełnie żadna.
Zwłaszcza jak ktoś ma, nie wiem, aparat peryskopowy wysuwany przedni, albo ktoś ma dziurkę na aparat z lewej bądź z prawej, taką małą. Mhm. To jeszcze ma sobie wywalić takiego kleszcza wielkiego, no błagam cię.
Nie, no oczywiście, że tak. W ogóle wiesz... w ogóle to powiem ci, że ten, jakby ja to już mówiliśmy o to ostatnio, ja jakby piałem z zachwytu nad tym Dynamic Island, ale tak naprawdę po dłuższym zastanowieniu to akurat nie czuję zupełnie, jakby totalnie bym nie chciał mieć.
Inaczej, software'owo fajnie to grali, tak uważam, ale jeżeli chodzi, to jednak wolę Notcha.
Czyli co, twojego 13 Pro byś nie zmienił?
Nie, no błagam cię za te pieniądze nawet, no proszę cię, no, no nie.
Okej.
Okay. No. Ale tylko uargumentuję, prosta przyczyna, przez to, że Dynamic Island jest, no jest dość szeroki i wysoki i przez to, że jest okolany ekranem naokoło, przez to jakby ten, nazwijmy to, przestrzeń nieużytkowa, tam gdzie jest zasięg, bateria, godzina w iPhone'ie jest większa niż w iPhone'ie z notchem po prostu. A druga sprawa, jak oglądasz YouTube'a, no to Dynamic Island zachodzi dużo, dużo mocniej niż Notch, tak? Tyle.
No, no tak, tak, tak. W ogóle ten, w ogóle to od razu przerzucę wyżej temat, bo on pewnie zajmie ci 2 minuty, bo chcę z tobą porozmawiać o tym, czy zrobiłeś update do iOS 16. Czy zrobiłeś update do iOS 16?
No zrobiłem.
Okej. Okay. A czy zrobiłeś już update do iOS 16.02?
Bodaj tak,
już...
właśnie wczoraj.
A w ogóle muszę przyznać, że jednak to jest imponujące, że iPhone'iarze dostają tyle wersji systemu. No coś pięknego. No tak często aktualizacje. Nie no, nabijam się oczywiście, no bo
ale wiesz co?
Wiele to mówi jest... to, że musisz mieć co chwilę update, no.
To jest tak nudny update i tak prawie nic nie wnoszące, że to jest coś strasznego.
Ale mówisz oczywiście o samej 16.
Nie rozumiem, co, nie? Dlaczego Apple robi osobną wersję oprogramowania, żeby zmienić ekran blokady, który wygląda jak z jakiegoś chińskiego Xiaomi. Mhm. Generalnie sama wersja, tak, z baterią nie miała żadnych problemów.
No. A właśnie, bo sporo ludzi zwracało uwagę na to, że jakby mają problemy, więc rozumiem, ty nie.
Nie, ja miałem bezproblemowo. No mam ten nowy ekran blokady, fajne są te tapety z ziemią czy księżycem i w sumie tylko z nich korzystam, bo takie mocno pikselowe mi się wydają. Bo na Pixelu 4a 5G taką miałem, była super i tutaj zrobiłem dokładnie to samo. Fajne jest to, że możesz sobie wrzucić pogodę na ekran blokady, że możesz sobie wrzucić kalendarz na ekran blokady, jakieś o której słońce wschodzi czy zachodzi, takie pierdoły, nie? Jest to przyjemne, tylko oczywiście zrobili to po Apple'owemu, czyli uwaga, jakbyś chciał mieć pogodę z prawej strony, to nie, ponieważ fuck you, może być tylko z lewej, koniec, kropka.
Naprawdę?
Tak.
Aha, okej.
Okay. Albo na środku, też nie może. Musi być z lewej, koniec, kropka, bo Apple wie lepiej.
Pogoda tak samo... zawsze z lewej.
Tak.
Także... Ty, a włączyłeś, już możliwość tego? Możliwość tapania, jak piszesz na klawiaturze, to już masz haptykę?
Nie, bo ja nigdy nie używam haptyki na klawiaturze, to mnie to denerwowało.
Okej. Okay.
więc tego nie włączyłem.
A Always on Display też włączyłeś, czy nie?
Nie, bo nie schodziłem do mikrofalówki jeszcze.
A to nie jest funkcja tylko dla iOS, dla iPhone'a 14?
No oczywiście, że tak, bo przecież mój ekran to jest za słaby, żeby obsłużyć Always on Display, no.
Wiesz co, biedak.
To... Jestem biedak, no, nie mam Always on Display i mam w ogóle notcha zamiast pryszcza, no, takiego dużego, podwórznego, także ja mam w ogóle bieda telefon.
Okej, okay, a czemu właściwie jest tak, że nie można...
Bo oficjalnie Apple stwierdzi, że mój ekran jest za słaby, okej? Okay? Nie drążę tym tematu, okay, nie dam, nie potrzebuję.
Przepraszam. A widziałem chyba jakiś filmik? 10 rzeczy, które musisz zrobić od razu po kupieniu iPhone'a 14 Pro. Taki pozytywny w sensie. No. Wiesz, jakieś fajne rzeczy. I pierwsza rzecz koleś pokazuje. Najpierw wyłączamy Always on Display. Cyk, pokazuję, cyk, wyłącz to. Badziewie.
Wiesz, dla mnie sam motyw, że to jest Always on Display, który podświetla ci cały ekran, to mija się z celem... Always on Display, no ale to okej. Okay. Mm-hmm. I oczywiście zrobili procent powrócił baterii, słuchaj. Teraz nie muszę rozwijać belki, zobaczcie, jak mam procent baterii. Od razu go widzę, tylko że jest taki mały problem, bo to też jest skopane, wiesz dlaczego?
No.
Bo bateria jest cały czas, wygląda jakby była pełna i na tym tylko po prostu cyferki się zmieniają.
Ach, a myślałem, że to będzie tak. Tylko... Myślałem, że to będzie działać w ten sposób, że jak będzie schodzić, to ta część ekranu będzie jakby, ta część cyfry będzie zmieniać jakby kolor z białej na czarną, rozumiesz? Żeby...
Nie, tak to nie działa.
Aha, okej. Okay. A to śmieszne.
Wygląda to jak kupa, więc to też wyłączyłem.
Okej, okay. No to faktycznie. To
czyli dla mnie jest... update zniósł w sumie nic.
Ty, a u ciebie jest też ten motyw, bo nie wiem, czy widziałeś, że jak ma się jasną tapetę, to teraz no. Napisy pod ikonami na ekranie głównym...
Są czarne.
Są białe. Właśnie w iPhone 14 widziałem, że są bodajże białe. To Dave 2D pokazywał, że...
A to nie wiem.
Że są białe. A ty masz ciemną tapetę i to podobno ma wymuszać na użytkownikach stosowanie ciemnych motywów, tylko że to chyba na iPhone 14 tylko, właśnie Pro.
Nie wiem, coś. Nie wnikam, powiem szczerze, zawsze mam czarne tapety, więc generalnie nie spieszy mi się masz... do innych, nie?
Natomiast piękną mi wysłałeś tą tapetę z ziemią, tą animację przejścia, jest fenomenalna.
No, to śliczne, jest to fakt. To muszę... Generalnie powiem ci, rozwalaj mnie to, jak Apple musi zrobić nową wersję systemu, żeby dodać bezużyteczny wskaźnik baterii, przynajmniej według mnie, bo na Androidzie jest zrobione 80 razy lepiej. I ekran blokady, który jest trochę ściągnięty jak z jakiegoś chińskiego Xiaomi, który ma personalizację na poziomie, nie wiem, Androida 1.0. I o, wielka nowa wersja Androidy, tego iOS-a, cieszmy się, super.
Powiedz mi, ile ty teraz używasz przestrzeni na telefonie dyskowej?
60 giga.
Masz 128, co nie?
Mhm. Ale dlatego, bo odkąd, od pewnego momentu po prostu robię dużo więcej zdjęć i dlatego.
Okej, okay, a powiedz mi, ty nie używasz iClouda?
A oczywiście, że nie.
Ty niedobry.
Czy Google Drive'a.
W ogóle widziałem, że ceny usług się podniosły. Nie znam szczegółów, ale ten...
Ja też nie znam, bo nie używam, ja mam Google Drive'a. Ale to też jakąś tam wersję bieda 50 giga chyba.
Z 50, a nie 100?
No bo 100 nie wiem.
To kosztuje 2 dolary.
No coś takiego, generalnie więcej mi nie jest potrzebne, bo większość zdjęć tak zgrywam na dyski, bo mam tego pełno w domu się wala, więc stwierdziłem, że po co płacić.
Jak zgrywasz na dysk?
No do kompa.
Ale po kablu? Mhm. A właśnie, bo słyszałem, że to dalej USB 2.0, jak po kablu.
Nie, no nawet teraz mam podłączony dysk do routera i po prostu leci po sieci.
Aha, okej, okay, dobra, bo ty masz bieda NASA, tak zwanego.
Ja mam bieda NASA, tak, z routera od Neti zrobionego.
można, słuchaj, no i to nie jest właściwie większy problem. Okej, okay, no to iOS 16 u ciebie, rozumiem, no, za wiele nie wniósł.
Nie, jak było, tak jest, także nie wnikam.
Chillax.
Telefon działa, bateria jest jak super była, tak jest super, jest bezproblemowo, dziękuję, dobranoc.
Dobra. Okej, okay, to słuchaj, bo to był taki w ogóle wstęp, tak?
No, więc się.
Przepytałem na okoliczność iOS-a 16, natomiast nie zdziw się, jak będę wrzuty robił w trakcie odcinka, no bo nasze półtora godzinne odcinki mają to do siebie, że że mam zamiar właśnie tak dużo mocniej cisnąć takie tematy poboczne, więc jeszcze jedną rzecz ci powiem. Po pierwsze, mój S7 dostał update.
Wow!
Androida i to jest w ogóle hit, ale dla jasności sprawdziłem, z kiedy są poprawki bezpieczeństwa, które tam przyszły, bo w końcu spojrzałem na ten update, bo mi tylko wyskoczyło, że masz update z 2020 roku. Nie wiem, o co chodzi i czemu mój telefon dostał update, ale okej, okay, natomiast dostał. On pewnie nic nie wnosi ponad te jakieś... Podejrzewam, że wynika to z jakiegoś ukrytej wady, którą znalazł Samsung.
Albo Google.
Albo Google i po prostu uznali, że jest to konieczne.
Na tyle krytyczne.
Jakby, na tyle krytyczne, że wymaga update'u, bo nie ma co ukrywać, że to jest telefon, który już nie dostaje update'ów. Mi to tam nie przeszkadza, on działa sprawnie, ja go używam, to jest mój służbowy telefon. Ja go lubię, bo jest kompaktowy i wiesz czemu go lubię? Bo no? W moim Fordzie Connect jest taka przegródka i on się idealnie w niej mieści na wysokość. Tam wchodzi portfel i ten telefon. Jakbym miał chociaż odrobinę większy telefon, oczywiście razem ze TUI, to już by mi się nie mieścił. A tak mam idealne miejsce, gdzie mogę go sobie no, za przeproszeniem wsadzić. A to takie rzeczy są w ogóle dość ważne. Jeszcze taką ciekawostkę, bo pochwalę ci się, kupiłem watomierz.
Będziesz monitorował?
Ja monitoruję zużycie prądu, tak. I na przykład wbrew pozorom to naprawdę ma, uważam, zresztą wrzucałem tweeta na ten temat, uważam, że to jest naprawdę fajny zakup. Bo pozwala ci w dobie dzisiejszych czasów,
no
gdzie
dobrze,
prąd...
No dobrze, ale jak podłączyłeś całą sieć w całym mieszkaniu do watomierza?
Ale nie podłączę całej sieci, ja robię punktowe podłączanie. Typu po prostu odpiąłem czajnik, podpiąłem czajnik przez watomierz i sprawdziłem, ile zużył mi podczas jednego gotowania tam uśrednionej ilości takiej wody, co nie?
Okej. Okay.
Ale bardziej mnie obchodzi na przykład, ile zużywa całe gniazdko, bo ja mam jakby, jak tu włączam komputer... To jakby jak, bo ja jakby na, jak wiesz, mam na poddaszu całość, co nie? I no. Tutaj mam po prostu wpięte wszystko jakby w jedną na końcu listwę. A ponieważ jak włączam komputer, to włącza mi się dwa monitory, no komputer, włącza mi się także LEDy i tak dalej, i tak dalej. I teraz planuję sprawdzić, ile to całe ustrojstwo zużywa prądu. Jestem pewien, że dużo, no bo tutaj to jest wielka przewaga właśnie w, teraz stacjonarki no bolą po prostu, tak? Pod tym względem, no bo zużywają masę prądu. A w dobie dzisiejszych kosztów, u ciebie to jeszcze u ciebie, ale u nas to tutaj to są dopiero wysokie ceny. Więc wiesz, więc chciało się mieszkać za granicą, to się cierpi.
Wiesz co, wtrącę ci, mój kolega budował sobie chatę, mieszka tam od roku, nie ma fotowoltaiki, a mam pompę ciepła, także ten to będzie płakał.
O Boże, nie, to ja będę, pompa ciepła super, ale razem z fotowoltaiką.
Nie ma, bo nie starczyło mu kasy, tak wszystko poszło do góry, że jakby nie, olał ogrodzenie, olał kostkę przed dołem, olał fotowoltaikę. Tym bardziej się zasady zmieniły na gorsze, więc ale musiał mieć pompę ciepła, bo nie ma warunki zabudowy, nie pozwalały na nic innego. Ma jeszcze kominek taki salonowy, więc z płaszczem wodnym sobie zrobił.
Ale na kominek był hajs, ale no...
No wiesz, no, jak będzie przymrozki rzędu, nie wiem, minus 5, no to spoko z kominka może pociągnąć, ale woda ciepła jest z bojlera, nie? I plus pompa ciepła, więc on zapłacze fest.
No, to ja bym zdecydował, znaczy to dla mnie to jest inwestycja, to bym dozbierał cokolwiek, no.
To samo bym zrobił, no ale co poradzisz?
Wiesz, i wtedy można sobie pójść w elektryka, nie? Masz fotowoltaikę. I nie kłóć się ze mną, uważam, że elektryk ma sens jako auto do miasta. Kiedy masz fotowoltaikę w domu, to na pewno ma sens.
No dobra, ale tylko wtedy ci się bilansuje i tylko wtedy ma sens. I tylko wtedy pod warunkiem, że cię stać na nowego, a nie jakieś padło 8-letnie.
Tak, kochani, udało mi się wymóc na Damianie, żeby przyznał, że kiedyś elektryk ma sens. Może ci mi gratulować.
W określonym stadium
rozwoju, tak, okej.
Okay. Bardzo ścisłym.
No, ale powiem ci ogólnie, że ten, że właśnie wracając, no to watomierzyk ma... Ja w ogóle teraz podpisałem nową umowę na prąd i na szczęście ona jest dość jeszcze korzystna, bo jeszcze zdążyłem ją podpisać przed... bo tutaj tak jest, że jakby masz, zawierasz umowę na rok.
Ja wiem, no.
I po prostu ten, boję się... Ale jak spojrzałem teraz, ile by mnie kosztowało, oczywiście rząd niemiecki wprowadził tam jakiś podatek, więc oni mogą podnieść jeszcze tą opłatę o ten podatek, ale to i tak dalej będę w jakiejś tam skali w miarę normalnie. I tak mam podwyżkę.
Na dwa lata czy coś krócej?
Na rok, niestety, więc zobaczymy, co będzie za rok. Ale póki co najważniejsze, na ten rok mam dość rozsądne stawki za prąd. Więc wiesz, i kupiłem sobie mały grzejniczek elektryczny, taki, który mogę kontrolować zużycie prądu. Ewentualnie, bo ja mam niestety ogrzewanie gazowe, więc to też są, wiesz...
Zresztą ja mam ten farcik, że mam ogrzewanie w bloku z miasta.
A ty się nie zdziw.
Poczekaj, ale farcik mój polega na tym, że mam mieszkanie środkowe na czwartym piętrze, więc jest jedno z najcieplejszych mieszkań w bloku.
No to sam.
U mnie zaczęli na przykład grzać, ja mam wszystkie grzejniki dalej wyłączone, bo ja mam 22 stopnie w domu.
A, no to spoko. No to tutaj jak wiesz, tak, byłeś u mnie, to wiesz, że tutaj tak dalej, nie ma ładnie.
Dlatego dopóki temperatura nie będzie na minus, tak faktycznie na minusie, no to ja nie mam potrzeby grzania w chałupie.
Tak, no u mnie też póki co sobie...
Tym bardziej, że my funkcjonujemy tak, że 21 stopni w mieszkaniu to jest jak najbardziej spoko.
Znaczy 21 stopni to tak naprawdę wbrew pozorom jest dość dużo, bo nawet 19 stopni to jest akceptowalna temperatura.
No, moja małżonka jak spada poniżej 21, tak jest około 20 już, no to już robi się...
Jest cieplu... bardzo... Dobra, jest ciepluszkiem, rozumiem. No. Natomiast prawda jest taka, że u mnie jest to, no wiesz, tak jak mówię, ten, że jakby ta przestrzeń duża, dla mnie nie, tu spada temperatura do nawet już teraz, do wiesz, no ale z poddasze, tak ogólnie. Ostatnio, no to tu spada temperatura, ale prawda jest taka, że że sypialnia jest jakby zupełnie osobno i ona jest oddzielona i do tego jest dużo niższa i tam nie ma takiej przestrzeni, więc wystarczy grzać mocniej sypialnię, żeby tam, wiesz, żeby w nocy jakby nie zamarznąć, a poza tym na szczęście mogę po prostu tutaj olać grzanie. Ja tu nie tam, gdzie siedzę, nie potrzebuję, żeby było jakoś specjalnie ciepło, byleby nie było mrozu, więc wiesz, minimalne grzanie. Na szczęście mam te inteligentne termostaty, więc będę sobie inteligentnie grzał, żeby, wiesz, mieć mniej więcej określone...
No, mnie też są, nie?
No, więc jeszcze o dzisiejszych czasach podstawa. A taki, wiesz, watomierzyk w domu, tak jak mówię, do sprawdzenia, ile zużywa co, to dobra rzecz. Tak sobie myślę, że wiesz, że można dzięki temu...
No, można się pobawić.
Zweryfikować de facto co, jak i ile zużywa. No dobra, słuchaj, to możemy przejść już do jakichś tematów odcinkowych.
No dobrze. Kolejny serial się pojawił na tapecie, słuchaj.
Andor, tak.
No właśnie, bo to nie jesteś Star
Wars. Star Wars? Tak, to Star Wars.
Uniwersum Star Wars. To jest Star Warsowy, nie jest.
Przekonaj mnie, żebym obejrzał to.
Dobrze, jest to najbardziej pozytywne zaskoczenie, po czymś, czego się kompletnie nie spodziewałem, o tak.
To jest Disney, Disney Plus, no tak. No,
oczywiście.
Star Wars.
Opowiada to historię Andor, opowiada historię o tytułowym Cassianie Andorze. No. Czyli gościu, który tam, nie wiem, czy oglądałeś film z Rogue One, też Star Wars, tak, Stories.
Na pewno, 7 razy.
Generalnie znamy, wiemy, jak toczy się jego historia, bo ta postać występowała, jakby ten bohater był sam przedstawiony w filmie Rogue One, tak? Czyli Water 1. Więc de facto nie spodziewałem się absolutnie nic po tym serialu, bo... No bo wiemy, jak on skończy. Ale powiem ci szczerze, że dostałem dużo więcej niż oczekiwałem. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ tak. Oczywiście bardzo pozytywnie dostałem więcej niż oczekiwałem, ponieważ postaci nie są klarowne. Nie jest do końca tak, że dobry jest do końca dobry, a zły jest zły do szpiku kości. To w tym serialu tak nie działa. I jest, wiadomo, że są postacie te, co są dobre, ale kierują nimi pobudki takie, powiedzmy, też emocjonalne i robią się w tym momencie złe. Przez to są bardzo naturalne w odbiorze, nie są takie słodko pierdzące, jak to nazwijmy. A są postacie też złe, które również nie są takie typowo złe, tylko mają jakieś ludzkie odruchy i przez to też są bardzo autentyczne. I pod względem właśnie takich postaci i bohaterów, no Andor jest bardzo taki, powiem ci szczerze, fajny w odbiorze, bo robi się to, bardzo łatwo się utożsamić z jakimś bohaterem. Bo nie jest takim mega herosem, albo nie jest jakimś mega złolem. No generalnie naprawdę spoko. Druga sprawa, bardzo angażująca fabuła. Póki co są 3 odcinki, bodajże nie wiem z ilu, przepraszam. Ile będzie odcinków, nie, że będzie 8 czy 10, coś koło tego. W każdym razie jest, na razie były 3 odcinki. Fabuła jest bardzo angażująca, uważam. Bardzo dobrze poprowadzona, bardzo wątki są czytelne. Dość zaskakujące momentami, ale to wszystko ma ład, skład i porządek. Nie ma takiego jakiegoś beznadziejnego składania, skakania z punktu A do punktu B. Wszystko ma jakby swój naturalny rozwój. Nie ma wątków, które się biorą z dupy przysłowiowej. Albo jakichś dziwnie niewyjaśnionych, czy nielogicznych decyzji bohaterów przede wszystkim. I to mi się mega podoba. Podoba mi się klimacik, który jest taki mroczny, tak? Bo Star Warsy generalnie są dość takie słodko pierdzące. W sensie wojna, walka dobra ze złem. No, taki fabularny filmik dla 12-latków, nie? A tutaj klimacik, powiem ci, jest taki dość mroczny. Muzyka w końcu dojeżdża.
Okay.
Bo tak, Star Wars na przykład nowe miały duży problem. Chodzi mi o nową trilogię, tą disneyowską Star Warsów, tam muzyka trochę nie dojeżdżała. Tutaj muzyka naprawdę dojeżdża, co podbudowywuje fajnie klimat. Ogólnie wszystko jest utrzymane w jakich odcieniach szarości, takich powiedzmy brudnych, tak to nazwę. I robi to naprawdę świetne wrażenie. Aktorsko się to broni. Dialogi nie są w ogóle jakieś takie pompatyczne, czy... na siłę, takie jakieś, nie ma jakichś dziwnych sentencji podniosłych tam, gdzie nie trzeba, w ogóle nie ma tego, co im nie trzeba. I powiem ci, że wszystko tam się klei w tym serialu po tych 3 odcinkach i jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Niby motywy postaci są dość proste, bo na przykład poszukiwanie siostry albo zemsta za zabójstwo, tak? Więc takie dość proste motywy, ale przedstawione w taki sposób, że ogląda się naprawdę fajnie. I powiem ci szczerze, że ja bardzo mocno wyczekuję nowych odcinków, bo to jest coś, czego się nie spodziewałem po tym serialu. Myślałem, że będziemy mieli do czynienia tak właśnie jak z Bobą Fettem, czy bardziej z Obi-Wanem Kenobim, a dostałem coś zupełnie innego. Do tego CGI nie wali po oczach, co ciekawe, tylko zostało nagrane to w sposób taki, że CGI wspomaga naturalne plenery. O.
Okay.
To jest fajne. To jest fajne i to widać. Także powiem ci szczerze, no, że ja czekam z niecierpliwością na nowe odcinki. Jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy, bo jeżeli pozostałe odcinki będą trzymały taki poziom jak pierwsze trzy, no to będę mocno ukontentowany.
Okej.
Okay. No i tyle ode mnie. Polecam obejrzeć. Uważam, że znajomość Star Warsów nie jest wymagana. Warto po prostu tylko przypomnieć sobie jakieś główne założenia. Na przykład, nie wiem, Imperium, Rubierze, tego typu jakieś konkretne rzeczy. I można śmiało oglądać i będzie się dobrze bawić. Tak, takie jest moje zdanie. Ja serdecznie polecam. Oczywiście, jak obejrzę wszystko, to się wypowiem.
Okej.
Okay. Mocniej.
Ja nie wiem, czy znajdę czas do nadrobienia na HBO Max wszystkie sezony Ostrego Dyżuru, więc...
No i masz jeszcze Pierścienie Władzy, Ród Smoka...
A właśnie, zapomniałem, miałem obejrzeć. No, ale to też mi wiele mówi o samej fascynacji, jak bardzo mnie to mało, chociaż słyszałem Ród Smoka, dobry odcinek był, więc muszę go obejrzeć. Skoro
ja nie wiem, jak oni to robią, ale w Rodze Smoka powiem ci, że nawet odcinek jest przegadany, to jest zajebisty.
Okej, okay, to może w końcu sobie, wiesz, to jest serial na wieczór, bo to jest dobre, ciemne,
tak. Taki i bardzo się cieszę, gęste. Bardzo się cieszę, że wiesz co, że Pierścienie Władzy weszły w drugą połowę sezonu już. Że to już bliżej końca niż dalej.
Okej. Okay. Zadam ci pytanie powiązane. Czy twój telewizor, który kupiłeś, dalej cię cieszy, kiedy oglądasz taki serial?
Oczywiście, to jest najlepszy zakup 2022 roku.
No właśnie. Ale używasz na przykład, jak oglądasz właśnie chociażby wieczorem serial, używasz Ambilighta, czy nie?
Tylko wieczorem.
Tylko wieczorem, okej.
Okay. A czy po prostu nie palę lampek w domu, bo z tym to super wygląda.
Tak.
Się, wiesz, zmienia podświetlenie z tym, co jest na ekranie, tak?
W ogóle bardzo fajną funkcją jest możliwość w ogóle tego, że możesz sobie zaświecić bez włączenia telewizora jako lampkę i to wygląda bardzo cool, tak bym powiedział. A wiesz, że one ma jeszcze, jakbyś kupił kiedyś sobie Hue, to one mają funkcję synchronizacji.
No już teraz wiem.
No tak, nie wiedziałeś tego. No i to masz taką możliwość. Dobrze, czas na troszkę tematów motoryzacyjnych u nas.
W końcu.
W ogóle jeszcze raz ci powiem, Damianku, nie obawiaj się, wrzucaj. Ja lubię słuchać, jak gadasz o samochodach, a ja z chęcią mogę zawsze się coś dorzucić z moją niewiedzą. Z moją Dacią przez świat.
Słuchaj. No dobrze, mam w sumie trzech różnych producentów. Bo tak. Będzie trochę o Pagani, Fordzie i Ferrari. Mhm. Takie ciekawe.
Zacznij od Pagani, bo sobie o tym czytam właśnie.
O Pagani chciałbyś?
No tak, a czemu nie?
No dobrze, może być o Pagani. Generalnie Pagani zaprezentowało nową furę.
Czym jest Pagani, powiedz mi?
Zaraz ci wytłumaczę.
Okay.
Pagani zaprezentowało nową furę. Jest to następca Huayry. Czyli ich trzeci samochód tak naprawdę, bo taki powiedzmy główny, nie licząc wersji specjalnych i tak dalej. Bo przed Huayrą była jeszcze Zonda. I powiem ci szczerze, że ten samochód jest absolutnie zjawiskowy.
Ale jaki samochód? Utopia, tak?
Dokładnie. Nazywa się Pagani Utopia. Mhm. Ciekawa nazwa, biorąc pod... ogólnie ciekawa nazwa.
Tak.
Generalnie, co to jest Pagani? Pagani to jest firma, która została założona w 1992 roku przez Horacio Paganiego, który jest konstruktorem.
Włoska firma?
Włoska firma. Który jest konstruktorem, który... chciał budować samochody po prostu. I ma konkretną filozofię tych samochodów. Jego samochody muszą być dziełem sztuki. Tam każdy nawet spaw na tłumiku musi być idealny. Nie wiem na przykład, czy wiesz, że tłumiki w Pagani są tak specjalnie wypalane, żeby miały taki fioletowy jakby taki nalot, coś takiego. Żeby
Cytując mojego kolegę z podcastu, nie wiedziałem, już wiem.
No właśnie. Tak samo moim zdaniem Horacio Pagani to, co robi w środku, bo z zewnątrz te samochody są absolutnie przepiękne jako superkary, ale w środku są majestatyczne, mnie nazwą, są przegenialne, są cudowne, śliczne, no w ogóle to jest kwintesencja dla mnie włoskości w samochodzie.
Jakbyś to powiedział, styl gardanie restauracyjne.
Nie, wiesz co, no zobacz sobie, jak one w środku wyglądają.
No oglądam razie... właśnie. Znaczy, jak mam być szczery, to mi się podobają mega... Jest po prostu piękny, z boku piękna bryła. No jest
to,
prostu...
to jest dzieło sztuki motoryzacyjnej, jest, po prostu koniec kropka.
Koła są piękne, w sensie z takim układem.
Znaczy, Pagani Utopia została stworzona według trzech zasad, według Horacio Paganiego, czyli prostota, lekkość i przyjemność jazdy.
Ja, i jeszcze może tanie.
Nie, no może tanie to nie.
No okej.
Okay. Generalnie oczywiście silnik podwójnie doładowany V12, stworzony przez AMG, czyli przez Mercedesa. Jak każdy silnik Pagani. 6 litrów, 863 koni mocy i 1100 newtonometrów momentu obrotowego. Powiem ci, że silnik to jak będzie... To, że jest mocarny, to jest w ogóle mało powiedziane. Będzie 7-biegowa skrzynia manualna.
Manualna?
Tak. Z pedałem normalnie pedał sprzęgła w podłodze i tak dalej. Lub zautomatyzowany manual. Czyli to samo będzie miał przełożeń, tylko że będzie sam sobie, powiedzmy, zmieniał biegi, tak? Bo to będzie manual zautomatyzowany. Oczywiście wszystko jest zrobione z włókna węglowego łączonego z tytanem.
Okej.
Okay. Oczywiście wszystko na bazie monokoku, czyli kabina i to, gdzie masz jakby to, gdzie siedzi kierowca i tak dalej, to jest jedność. A wszystkie panele boczne, wszystko to jest dobudowane do tego. Tak najprościej to
można wytłumaczyć.
Sam układ wydechowy waży zaledwie 6 kg. To jest bardzo mało. Jeszcze na taki wielki, jak ma Pagani, a sam samochód waży 1280 kg. 1280 kg w samochodzie, który ma nacisk na tak aerodynamiczny i który ma 800 koni, ponad 800 koni mocy, 1100 newtonometrów momentu. Czy to będzie zapierniczać jak małe dzik w jagodach, no.
Czytam ten artykuł na autoblogu i jak już ten to skończysz, to pozwolisz, że przeczytam ci 3 najlepsze komentarze.
Dobrze, to za chwilkę.
Dobra.
Po prostu wnętrze mnie zachwyciło. Nie wiem, czy odpaliłeś sobie zdjęcie.
Tak, oczywiście odpalam.
Tak.
Ale nie patrzę.
To jest, wnętrze jest absolutnie cudowne. Po pierwsze, jest manualne. Tak jak na porządnego superkara i auto sportowe przystało. Wnętrze jest manualne. Pokrętła, wskaźniki, przełączniki, skrzynia biegów. To jest majstersztyk, jak to wygląda.
Dupowniki.
To jest takie surowe wszystko tam, nie?
Poza, nie ja bym powiedział, że jest bardzo steampunkowe, wiesz? Taki
jest absolutnie przepiękne. Nawet te nawiewy takie wystające, takie ja to nazywam malutkie silniki od samolotu. Takie wystające.
Tak.
Nie licząc ekranu, tylko komputera pokładowego, który jest umieszczony centralnie między dwoma
zegarami.
Zegarami, tak? Obrotomierzem, prędkościomierzem. No wnętrze jest przepiękne, bardzo mi się podoba, jeszcze w tej konfiguracji z tą bordową skórą, o Jezus Maria.
Tam chyba nie będzie Basic Edition, więc wszystkie będą pięknie obite jakąś skórą.
Tak,
skórą,
znaczy, że byś mógł sobie skonfigurować oczywiście tą utopię.
Piękna nazwa.
Każde Pagani, tak. No wszystkie Pagani mają piękne nazwy, nie? Ma po prostu tylko 99 egzemplarzy. Czyli to jest, które prawdopodobnie się wszystkie sprzedały.
No pewnie tak, pewnie już na pniu.
Ciekawa jak będzie cena, ale myślę, że no, gruba.
Znaczy wiesz, cena to jest tutaj kwestia...
No, drugorzędna, nie?
Obaj wiemy, że nie będziemy mieli nigdy w życiu dylematów, czy kupić, czy nie.
Więc no już, właśnie. Więc powiem ci szczerze, że bardzo mi się ten samochód podoba. W dobie dzisiejszych nawet, superkarów, ale na przykład od Ferrari, które już mają nawalone te elektroniki. Jest to majstersztyk, no. Jest to dzieło sztuki na kołach i nigdy nie jechałem żadnym Pagani. Ani Wairą, ani Zondą i jak kiedykolwiek będę miał okazję, na pewno z niej skorzystam. Myślę, że każdy by z niej skorzystał, bo to grzech nie skorzystać. Jakby się miał taką okazję. Bardzo bym chciał się kiedyś mieć Pagani przejechać, dotknąć sobie, wiesz, namacalnie, własnymi ręcyma tego majstersztyku, tego kunsztu. No bardzo mi się ten auto podoba, z zewnątrz, wewnątrz jeszcze jest piękniejsze, no coś wspaniałego. Wspaniałe po prostu. Koniec kropka.
Powiem ci, że mi się jako nie podoba wydech. To jest jedna rzecz.
Ale to jest znak rozpoznawczy Pagani.
Okej, no po prostu mi się zwyczajnie wizualnie nie podoba, ale poza tym auto piękne. Absolutnie rozczula mnie ten, nie wiem jak to nazwać, tam łącznik między podwoziem a nadwoziem. Zakładam, że to nie się nie trzyma na to. Jest jakieś skórzane takie zapinki
to
ma.
To jest spinka.
Spinki, ale rozumiem, że to nie jest tak, że jak to odepniemy, to góra odpadnie od dołu.
No raczej nie, ale to jest po prostu spinka. Takie auta sportowe często maskę mają, na przykład i o DM-ach dużo, nie?
Ale piękne to jest. Taki drobiazg mały, wizualny.
Mi się jeszcze lampy z tyłu ogromnie podobają.
Mi się koła podobają. Mega, są piękne. Osadzenie kół.
No wszystko tam gra. No widzę, że to jest gość, który po prostu kocha motoryzację i dzieła sztuki i stwierdzi, że zrobi tego dwa w jednym, no.
Słuchaj, to co? Czas na komentarze z autobloga.
Proszę
Michał
bardzo.
W. Wnętrze jak zwykle barokowo, ale jak zwykle pięknie od strony mechanicznej. Szkoda, że nigdy nie będę miał dylematów typu Pagani czy Koenigsegg.
Ja bym wybrał Pagani, no ale to moje zdanie.
Okej. To jedno. Ten przód jest piękny, reszta jak zwykle. Ciekawe ile metrów kawalerki, no to wiadomo. Fajnie, że taka nazwa. Chujara to naprawdę źle brzmiało.
No, tak.
Zakładam, że jakaś nazwa kodowa.
Nie, no. Właśnie pisze się Huayra, a czyta się Huayra.
Huayra.
I większość właśnie osób czytało Huayra.
Okej, okay, ale piękna nazwa. Tak, Utopia. W ogóle nazwa super piękna. Dla ten time.
No na pewno lepsza niż Huayra, przynajmniej tak jak się pisze.
Nie, to Huayra też nie brzmi dobrze jakoś tak ten, ale tak, obłęd na kołach. I to jest sportowy, rasowy samochód, nie jakaś opasła garbata krowa z wagą na poziomie tankowca.
No, no i tak, o tym
tak, piękny, bo... piękny jest. Chociaż ja powiem ci ostatnio, ja oczywiście jakby mierząc siły na zamiary, cały czas mi się mega podobały stare 911 i dla mnie to jest najładniejsza. Nie ma ładniejszej bryły niż klasyczna 911, sorry. To jest piękne oczywiście, super mieć takie w garażu, ale taka 911, no to jest... Mniam. Dobra, myślę, że możemy kolejny. Ferrari. Mówisz, coś o nich wspomniałeś.
No właśnie.
I tu chyba schodzimy trochę na ziemię, patrząc po bryle tego Puro Sangue?
Czekaj. Już się uczę, jak to wymawiać.
Może Google sprawdź.
Puro Sangue.
A to powinien się... To jakoś tak powinno być. Jak ładny ci ten włoski.
Po polskiemu znaczy rasowy.
Aha, okej. Okay. Dobra, okej.
Okay. I Ferrari przekonuje, że to jest ich pierwszy SUV, ale oni absolutnie tak go nie nazywają.
Okay.
I to jest 100% Ferrari w Ferrari. I...
No, taka wiemy, Panamera.
Że, znaczy wiesz co, wiemy, że SUV-y teraz rządzą rynkiem i oczywiście tak. Lambo ma swojego Urusa, Aston ma DBX-a, ale powiem ci szczerze, że nawet Bentley ma swojego Usain Bentayga, tak? Albo Rolls ma swojego Cullinana.
A Porsche?
No, Cayena.
Okej, okay, no.
Ale powiem ci szczerze, jak czym dłużej patrzę na Puro Sangue, tym bardziej stwierdzam, że to nie do końca jest SUV.
Że nie do końca jest SUV?
Tak, bo jakby mu zabrać te plastikowe obicia nadkoli i dokładki progowe, jakby mu zabrać te absurdalnie niepasujące, obrzydliwe wielkie felgi, to bardziej mi się to kojarzy z przodem od Ferrari Roma, a i ma też coś z Daytony SP3, a swego czasu jeszcze Ferrari miał też dość podobny wizualnie samochód, troszeczkę przynajmniej się z tym kojarzy, GTC 4 Lusso się nazywał. Też dość długi przód, taki shooting brake, coś a la hatchback i właśnie takiego a la hatchbacka widzę w Puro Sangue. I powiem ci szczerze, że czym dłużej patrzę na to auto, tym mi się bardziej podoba.
Jak mam być szczery, nie lubię SUV-ów, ale generalnie tu mnie urzeka.
On jest taki sexy.
Bardzo nowoczesna linia. Bardzo mi się ta linia podoba i podoba mi się mega światła z przodu.
On
mi bardziej tak
wygląda
ultra
na hatchbacka za dużymi kołami niż na SUV-a. Po prostu.
To jest oczywiście normalna benzyna, tak? To nie jest żaden elektryk.
Oczywiście, że tak.
Okej, okay, ale to chcę tylko powiedzieć, że on wygląda jakby ktoś wziął klasyczne Ferrari i zrobił z niego elektryka. W sensie, do czego zmierzam?
Chodzi trochę o tą tak. Znaczy taki
linię.
Design po prostu.
Tak, taki design, bo te wszystkie nowe elektryki są takie, wiesz, takie ultra, hybrid, piękne, wiesz, takie nowoczesne mają być. I zobacz na tą linię świateł, zobacz na tą linię wewnętrzną. Ja nie wiem nawet, tak jak przed sekundą oglądaliśmy tą Utopię Pagani, tam mieliśmy taką jakby takie cofnięcie się w czasie. Klasyka, manual, wizual, wiesz, zegary.
Jest bardzo nowoczesne.
A tu jest bardzo nowocześnie.
Będzie
ekrany.
Czteroosobowy w ogóle.
Okay.
Co ciekawe, nie będzie opcji pięcioosobowego, no bo to było zbyt mało luksusowe. Kokpit jest bardzo nowoczesny, nawet z tego względu, że jak sobie weźmiesz, to pasażer otrzymuje swój oddzielny, dedykowany ekranik.
Widziałem właśnie. Bardzo
taki
ładny.
Sam jak kierowca, tak naprawdę. I powiem ci szczerze, że wygląda to dużo lepiej niż taki jebnięty tablet przez całą długość.
Tak, zdecydowanie.
Doklejony.
Wiesz, ja bym dodawał do takiej opcji możliwość podpięcia się niezależnym Bluetooth do tego ekranu. Pewnie będzie, żebyś mógł sobie po prostu słuchawki, oglądasz sobie
Ferrari
film.
Ferrari na prezentacji powiedział, że nie da swojej nawigacji, bo stwierdzi, że w czasach Android Auto i Apple CarPlay jest to bez sensu.
Absolutnie też tak uważam.
No, też tak uważam.
Dwa standardy, po co się pchać we własny.
Dokładnie. Bagażnik 473 litr Ferrari, to jest w ogóle hit, jak to brzmi, nie?
Tak, tak, podoba mi się tutaj właśnie, bo widzę, że z autoblogami podesłałeś rodzinny bagażnik.
No, a z
rodzinnym
się...
Ale wiesz, sama nazwa, rodzinny bagażnik, Ferrari, no, rodzinny Ferrari, bagażnik. Nie?
Ale tak, oczywiście V12, 6,5 litra, czyli klasyczna V12 z Maranello, 8250
km/h. Dobry silnik?
No, 725 koni, trochę mniej niż Utopia. Okay. Ale katapultować ma się w 3,3 sekundy do setki i w 10,6 do 200. Czyli tak pojęcie konkretnie. Prędkość maksymalna 307 km na godzinę, ale masa 2 tony 33 kg. To jest dużo.
No tak, dwutonowiec. Ale... Ja... Przed chwilką czytaliśmy, czytałem ci komentarz, że a nie jak te wszystkie no. samochody, co wyrażą tyle co tankowiec. Więc wiesz, no. Ale wiesz, no ale to jest też takie to auto, to już jest też masywniejsze. No.
Oczywiście ośmiobiegowa, dwustrzegłowa skrzynia manualna, która znajduje się z tyłu, co ciekawe, a rozkład masy to jest 49 do 51%, więc bardzo, bardzo dobry rozkład masy. Niemalże idealny. Mhm. Co ciekawe, napęd na 4 koła, ale tylko do 4 biegu i 200 km na godzinę, potem sam tył.
No i co sądzisz o tym?
Nie wiem, bo powiem ci szczerze, że prywatnie nigdy nie miałem auta z tym napędem i powiem ci, że bardzo mało jeździłem na auta z tym napędem. Aczkolwiek moim zdaniem przy 200 km na godzinę robienia auta tylko tylu napędowego, no.
Okej.
Okay. Zdrowo, zdrowo. Ma kosztować 400 tysięcy euro.
No, 390,
sprzedaż tak, ma być ustalona na 20% ogólnej sprzedaży, tylko dlatego, żeby Ferrari SUV-em nie stało. Bo Ferrari to dalej ma być sportowe, typu wiesz, LaFerrari, tego typu takie tam, czy jakieś Stradale, czy jakieś inne modele. Powiem ci szczerze, że moim zdaniem Ferrari zaskoczyło, że tak, nie pokazało typowego SUV-a. Nie ma tam żadnej elektryfikacji, jest typowa V12 z Maranello, która jest po prostu zajebista i będzie brzmiała na pewno obłędnie. Jest czteromiejscowy, tylko i wyłącznie. I fajny patent z tymi drzwiami, otwieranymi pod wiatr tylnymi. Zawsze to doceniam, uważam, to jest mega fajne rozwiązanie.
Okej.
Okay. Ogólnie podoba mi się, takiego SUV-a mógłbym mieć, o tak ci powiem.
Znaczy, wiesz, czytam też sobie znowu komentarze. No i widzę, że są takie, jest sporo osób, które jest zachwycone tą linią. No niby SUV-a wyszła świetnie. Piękne auto, czy ja wiem, czy 18 cm prześwit to mało, ale jest, widzę, że też są opinie krytyczne, typu ani to SUV, ani to hatchback, ani nie wiadomo co.
Słuchaj, no tak, ale mi się to podoba, na przykład zauważ, Lamborghini ma Urusa, fajnie, tylko że Urus to jest to samo co Audi Q8, Q7 i to jest to samo co ten największy SUV Volkswagena Touareg chyba się nazywa? Tak mi się kojarzy. I to jest to samo co Cayenne Porsche, więc generalnie... A to jest jakieś po prostu. To jest jedyne w swoim rodzaju, koniec, kropka. Ja to szanuję, no. Jest jedyne w swoim rodzaju, koniec. I to mi się podoba.
Ja podsumuję komentarzem jednego z użytkowników właśnie autoblogu. Będzie się sprzedawał jak zły.
No a to na pewno.
No więc
jest. Myślę, że obecnie modzie na SUV-y. I bardzo ciekawe auto. Myślę, że ciekawie zaprojektowane. Ciekawa koncepcja SUV-a. A sobie koło SUV-a dla mnie to kompletnie nie stało. To jest, mówię, taki troszkę podwyższony hatchback za dużych kołach, tak z tego będę się trzymał i tyle, no Ferrari pokazało, że można zrobić to coś niekonwencjonalnego po części i może to wyjść i tyle, no super, no niech mi się sprzedaje i oby więcej takich niekonwencjonalnych projektów, a nie wszystko na jedno kopyto, tak? I tyle, trzeba się cieszyć, że kolejny samochód, który ma V12, a nie jakieś silnik elektryczny, czy jakieś inne hybrydy i inne pajactwa, no tyle ode mnie.
No to jeszcze trzecie auto na dziś.
No i coś, co z jednej strony, czyli Ford Mustang nowy, no. Ciężko, żebym o nim nie powiedział. Generalnie tak, silnik wspaniały. Mówię o wersji GT. Czyli V8, 5.0, seria Coyote. Ma mieć około 480 koni mechanicznych. Napęd na tył. Będzie w opcji, co ciekawe, manualna skrzynia biegów za dopłatą.
Okej.
Okay. Bo standardowo jest manual. Przepraszam, automat 10-biegowy.
Pamiętaj, że to jest Ford Mustang, czyli auto amerykańskie, tak?
To jest pony car, typowy amerykański, czyli duży silnik, długi przód, napęd na tył.
No tak, ale chodzi mi o to, że Amerykanie bez automatu to by, co to znaczy sprzęgło, rozumiesz? Więc tam to jest standard.
Ja wiem, tak. Ale mam pewne zarzuty do tego samochodu. Po pierwsze, nie podoba mi się jego do końca przód i tył.
No.
Jak boczna linia jest do wysokości w lewo paliwa ładna, tak, tył wygląda trochę jak zwyczajnie zerżnięty z Camaro. A przód jest dla mnie za mało rasowy. W sensie poprzedni Mustang bardziej mi się podobał, miał ładniejszą linię, przynajmniej patrząc po zdjęciach oczywiście. Więc moim zdaniem wizualnie z zewnątrz jest to niestety regres w stosunku do poprzedniego Mustanga, który mi się totalnie mi się podobał. A w środku to jest jakieś popieprzenie z poplątaniem, za przeproszeniem. To jest masakra, co oni tu zrobili, wywalili... No wwalili tak chamsko tablet przez całą długość samochodu. Pozbyli się przycisków w większości. Te nawiewy wyglądają doklejone, no coś strasznego. No środek jest paskudny, przejdź ze zdjęć. Kompletnie mi się nie podoba, do mnie kompletnie przemawia. Ale tak kupiłbym dla V8-ki 5-litrowej i bez żadnej elektryfikacji dla manuala. Tak, dlatego bym ten samochód kupił, tylko dlatego. I poza tym to kolejny Mustang, to bez zmian, tak? Także, ale moim zdaniem naprawdę mogli się bardziej postarać, jeśli chodzi o design tego samochodu. No przynajmniej ze zdjęć mnie kompletnie nie przekonuje i z dużą chęcią bym kupił poprzednią generację. I tyle. Oczywiście ma być EcoBoost, którego pomijam osobiście, no bo EcoBoosta 2.3 nie uznaję w Mustangu. No nie. Za dopłatą oczywiście będziesz mógł mieć szersze opony, większe hamulce, zawieszenie MagnaRide, czyli takie te adaptacyjne, i szpery Torsen. Co ciekawe, będziesz mógł sobie go upalać z kluczyka. Czyli odpalisz sobie, zrobisz hutututu z kluczyka, to jest dość ciekawe.
Okej.
Okay. I ma być w 2024 roku w sprzedaży. Czy będzie sukcesem? Jak najbardziej.
Też będzie się sprzedawał jak
czy
zły.
Będzie, no będzie tańszy niż reszta sportowych samochodów. To jestem więcej niż pewien, no.
W ogóle... tutaj widzę taką wersję w tych tam zdjęciach promocyjnych z takimi fioletowo-różowymi kołami. Mhm. Jakie to jest urocze. Jeszcze jakaś dziewczyna wsiadająca do niego. Jakie to jest urocze.
Ej, ładne są.
No, ładne to jest wszystko.
Do tego nowy iPhone fioletowy.
Zdecydowanie, tak, to jest to, o co chodzi. Nie, piękne auto, no nie ma co.
No ja się czepiam. Wolę poprzednią wersję wizualnie, przynajmniej ze zdjęcia. Mhm. Być może zyska dużo więcej na żywo. Zobaczymy.
No, tak. A w ogóle to będzie można kupić w Europie albo w Polsce?
No podobno
wiesz?
Tak.
Okej, okay. No dobra. Okej. Okay. Mój drogi, to chyba tyle. Wyczerpaliśmy tematy motoryzacyjne. Możemy przejść do tematów, które... do technologii, czyli bo już się nie obchodzi nic dalej. Tak.
To ja do kuchni, no. Opowiadam. No,
ale nie, ja tutaj w ogóle powiem o temacie, który już za mną tu chodzi od dawna, od miesiąca. Nie dłużej, od 2 miesięcy jakoś. Mianowicie jakiś czas temu kupiłem Logitecha MX Master 3. Tak, wiem, że jest 3S. Ale 3S różni się bardzo niewiele od 3, dlatego że jest tam, to jest tylko troszkę ulepszona wersja, jest on trochę cichszy i ma lepsze DPI i to wszystko. Mhm. Natomiast po prostu mogłem kupić na fajnej promce na Amazonie za tam 50 obrazków, to go kupiłem, bo mówię, moja M705 od Logitecha już dawno temu, jakby już, znaczy może nie, on no dobrze działa, ale mówię, a wymienię, bo wszyscy mają przecież. Wszyscy mają MX Mastery, to ja nie będę miał, no i słuchaj, kupiłem, zacząłem używać i po pierwsze chciałem powiedzieć troszkę o mojej przygodzie z tą myszką, mówię, zostanie ze mną, super piękna. Problem polegał na tym, na dzień dobry dostałem po ryju, bo musiałem zainstalować 3rd aplikację od Logitecha.
Brawo, Logitech.
Mam trzy, Logi Plus Options, Logitech Options i mam cały czas Set Point. Był cały czas, żeby móc używać jakby tej starej myszki, więc to wywołało efekt 3 aplikacji. No powiem szczerze, biją rekordy. Ona oczywiście obsługiwała tą funkcję flow i tak dalej, szmery, bajery. Tymczasem dla mnie ta myszka przede wszystkim zawodzi na podstawach. Po pierwsze, ma gównianą rolkę w górę, w dół. Ona jest tam jakaś magnetyczna i tak dalej, że jak ją puścisz, ona tam się obraca i obraca.
To nie jest taka zwykła mechaniczna, klasyczna?
Nie. Ona właśnie tam jest, działa na zasadzie magnesu. Problem polegał na tym, że ona koszmarnie mi hałasowała. To znaczy, to nie było inaczej. Ona nie hałasowała tak, że była głośna i że była zepsuta, tylko nie umiem tego teraz oddać, bo już nie mam tej myszki, a dlatego, że po prostu mi nie pasowała, więc ją zwróciłem. Ale właśnie czemu mi nie ten, bo zarówno w dół, jak i w górę dźwięk był taki coś tego typu, Boże, czuję się jak ta babka z tego filmiku. W internetach. Generalnie, totalnie nie mogłem tego zdzierżyć i nie. Dalej. Musiałem doinstalować 3rd aplikację, to był kolejny problem. Bardzo w tej M705 bardzo lubię funkcjonalnie to, że rolka, której używamy, może się używać w lewo i w prawo. Jakby jest przyciskiem w lewo i w prawo. Nie wiem, czy używasz tej funkcji.
No, wiem, o co chodzi.
No, ale używasz jej, czy nie używasz?
Używam.
Ja mam do tego podpięte cofaj do przodu jakby tą funkcję. Jej bardzo często używam. Więc generalnie tam tego nie masz, bo rolka jest jakby przypisana, po prostu jest sztywna. Mhm. Więc musisz używać dodatkowych przycisków czy tej rolki z boku, bo ona ma z boku rolkę. Dla mnie to jest bez sensu. W ogóle w porównaniu do M705, jak podliczysz liczbę przycisków, to nie masz żadnej różnicy w ilości. Bo generalnie M705 ma podobny układ, tylko że jakby tam masz jakby dodatkowe przyciski w rolce, jakby rolka jest dodatkową funkcją, a jakby druga rolka, natomiast tu po prostu masz te przyciski lewo-prawo na rolce.
Okej.
Okay. Raczej na rolce podstawowej na górze. To wywoływało efekt, że de facto po prostu jest to myszka, która ma taką samą ilość przycisków, co stara wysłużona M705, którą cały czas możesz normalnie kupić. Mhm. Cały czas myszka, którą bez problemu możesz kupić. Oczywiście tamta myszka jest ogólnie większa. W ogóle te MX Mastery. Ja mam bardzo małe dłonie i dla mnie ona była... Musiałem sięgać do przycisku lewo, co wywoływało... W ogóle ona jest dla mnie nieergonomiczna do mniejszych dłoni. Totalnie. O ile rozumiem ludzi, którzy mają duże dłonie, to tam spoko. Natomiast dla mnie ona była totalnie nieergonomiczna. Ręka mi leżała bardzo niewygodnie. W ogóle ją tak jakby obejmujesz. Ja wiem, że to jest zdrowe dla dłoni. Mhm. Tak lekko z boku i ją musisz objąć. W ogóle to jest myszka tylko i wyłącznie dla praworęcznych. Ty tam czytasz, mam nadzieję, że nie czytasz teraz w tle.
Nie, wystąpię sobie tego Logitech, żeby go mieć przed sobą.
Okej. I ten MX Master 3 dla mnie jest przede wszystkim za duży. Dla ciebie on pewnie byłby okej.
Okay, tak, bo ja bardzo lubię duże myszki, bo ja powiem też, że mam łapę taką, że ja piłkę pełnoprawną do kosza biorę jedną ręką po prostu, więc mam trochę większą łapę.
Dokładnie. Natomiast ja kupiłem ją w tej wersji czarnej i powiem ci szczerze, dla mnie to jest tak jak są, jakby to nie chcę być później znowu, że hejtuję, ale są dla mnie takie produkty, za którymi wszyscy idą, bo się zrobił dobry PR. Dla mnie to jest produkt, za którym wszyscy idą, bo jest dobry PR. W sensie ja nie widzę tutaj nic wyjątkowego. Powiem ci, że byłem koszmarnie zawiedziony nią. Używałem jej przez tydzień i ją odesłałem do Amazona. Po prostu nie mogłem jej używać.
Ciekawe.
Irytowało mnie to, strasznie mnie irytowała ta myszka. Jedynym jej plusem był fakt taki, że M705 ma tendencję do zapominania przycisków przez aplikację Logitech Setpoint. Natomiast tutaj to działało stabilnie. Faktycznie mogłem sobie wszystko ładnie, fajny makra, fajne rzeczy i tak dalej. Tylko że ona dla mnie była totalnie niewygodna. Już pomijam fakt, że jest, tak jak mówię, za duża. Bo to jest jakby ocena jakby moja wynikła z tego, że mam małe dłonie, to uważam, że po prostu ona nic nie wnosi. Ta rolka z lewej strony, ona wcale nie jest fajna, wcale to nie jest wygodne, musisz tam kciukiem się majtać po tym, zaraz pod tym masz kolejne przyciski, no totalnie tego nie czułem. Do tego dla mnie na przykład to, że na rolce, kiedy przewijam stronę, tak, przewijam rolką górną i mogę lekko tylko bez przenoszenia palca, czy tam mogę teraz cofnąć stronę za pomocą gestu w lewo, znaczy nie gestu, tylko jakby przycisku w lewo, bo rolka skręca w lewo, to jest dla mnie super funkcjonalne. I powiem ci szczerze, M705 po tym teście zyskała w moich oczach bardzo dużo. Boli mnie mocno, jak Logitech spieprzył sprawę z aplikacją, że nie mogę jej zaktualizować. Niby można, ale ona niby jest widziana przez aplikację Logitech Options. Bo pamiętasz, że ja mam jeszcze tą klawiaturę.
No tak, ale dla mnie jest porażką to, że Logitech nie potrafi zrobić jednej aplikacji do wszystkich swoich urządzeń. No ludzie.
Tak, dokładnie.
No totalne...
Ja próbowałem ją sparować, bo ona, mówię, ona teoretycznie ta M705 powinna dać się sparować za aplikacją Logitech Options. Ale się nie daje, nie jest znajdowana. Widzi ją, ale nie może się podłączyć. Czuję się, jakbym próbował podłączyć drukarkę. Jakąś typu... Są firmy, które robią gówniane sterowniki do drukarek. Przykładowo Oki. I tam po prostu jest zawsze dramat. Albo Kyocera. Nie polecam. Nigdy nie kupujcie takich drukarek. Polecam Bradery, bo tam przynajmniej jest jeden pakiet sterowników, jak już musicie. Natomiast ja totalnie nie rozumiem zachwytów nad tą myszką. Powiem ci szczerze, lubię Logitecha, używam ich sprzętów, ale mam wrażenie, że oni idą w jakimś kiepskim kierunku. Chociaż Pebble, ta malutka myszka, no, o której opowiadałem, wyszła im bardzo. Ja jestem z niej mega zadowolony. Super fajna myszka, którą używałem sobie w pracy, w trasie. Jest ładna, mała, skromna. Ma podstawowe funkcje, a świetny Bluetooth ma. Po prostu tak mocno działa. W sensie nie mam żadnych problemów na kilka metrów i tak dalej. Bardzo to szanuję. Jest w dobrej cenie. Natomiast dla mnie MX Master, na przykład, no, ja po prostu zraziłem się do tej serii. Totalnie nie jestem jakby fanem i nie jakby nie wiem, czy na szczęście nie mam żadnej potrzeby zmiany. Tamta zmiana była trochę na zasadzie, o, jest promka, kupię, może faktycznie taka super jest, potestowałem, oddałem, więc moim zdaniem Logitech MX Master 3 Może 3S jest trochę lepszy, może jest cichszy, ale jeżeli ma ten sam kształt, dla mnie to jest najbardziej przereklamowana myszka, jaka jest. I tyle. I jakby rozumiem, że ludzie się spuszczają nad... W ogóle znowu mam to poczucie, że naprawdę ludzie się spuszczają nad produktami, tylko dlatego, że inni też się nad tymi produktami spuszczają i masz obowiązek, żeby ci się coś podobało. No, ja będę szedł swoim kierunkiem, uważam, że to jest gówniana myszka. Tyle. Wolałbym Razera już kupić jakiegoś takiej sytuacji niż Enigmastera. Naprawdę jest kiepsko przemyślana i tyle. A oczywiście, podkreślę dwa plusy. No. Raczej ten plus dla mnie największy, czyli dobrze przypisany makra. Przez aplikację już jakby, jak już jest podpięta, to tam nie ma problemu ze stabilnością i faktycznie możesz dużo rzeczy sobie z niej robić. I to jest spoko, ale... No ale tutaj też mam tak naprawdę podpięte podstawowe funkcje typu kopiuj, wklej, mam do myszki podpięty, cofnij do przodu. Mam też pokazywanie, włączenie kalkulatora. Tak, to jest ten taki przycisk na samym dole, tak jakby pojedynczy, który on normalnie może ci wysunąć wszystkie okna, taki alt-tab. A ja mam tam podpięty kalkulator. Po prostu przydatny. No, dobrze, to tyle o MX Masterze ode mnie. Teraz przejdziemy przez temat, który... ja powiem ci szczerze, ja się... Czekaj, muszę spojrzeć na czas. Wiesz co, ja go zrzucę, bo po prostu nie wyrobimy się, ja tu za 40 minut o tym będę gadał.
Dobra. Więc
ten o Androidzie jeszcze porozmawiamy, ja go zrzucam. I o Samsung Gallery też jeszcze porozmawiamy. Natomiast zostawiamy Pixel 6a i Windows 11 2022 update.
No właśnie.
Ja kilka wrażeń mam na początek. Jeszcze będę o nim mówił, bo jeszcze muszę go porządnie poużywać. Mam tutaj Pixela 6a, którego kupiłem dla swojej mamy.
I za powiem, cena. To na początek.
Cena, drodzy słuchacze, to była oczywiście kupiona w tej promocji Google Birthday, czyli tam urodziny Google'a. I zapłaciłem za niego w przeliczeniu 1700 zł. Więc uważam, że jest to cena naprawdę spoko. W dobie dzisiejszych telefonów, przypomnę, to jest nowy telefon, nowo wyszedł i tak dalej. I jeżeli chodzi o moje... Ja mam dzisiaj jakby taki tylko set krótki, pierwszowrażeniowy. Od razu kupiłem do niego case'a, którego można kupić od razu na stronie Google'a razem z nim. Co mnie absolutnie urzeka, to forma. Uważam, że ten telefon zyskuje, jak jest na żywo, jak go mamy w łapkach. Dlaczego?
On duży wcale nie jest, nie?
Nie jest w ogóle duży. Jest wąski i długi, jak trochę jak Xperia. Natomiast co w nim absolutnie pokochałem, to właśnie to się ładnie nazywa form factor. Po pierwsze, bałem się tego, że przejście między ramką a pomiędzy ramką a tyłem będzie takie ostre. W takich bieda telefonach często tak jest. Natomiast tutaj to nie występuje. Dla mnie to jest super, jak to się tutaj łączy, jak to się, sorry, że się śmieję, ale po prostu jestem cały czas na ekranie konfiguracji i zaraz ci sprzedam, jaki tu jest drobny motyw, słodziutki. Natomiast ten Pixel przede wszystkim w pierwszym wrażeniu robi to, że jest strasznie uroczym, małym telefonem. Jest wąski, spokojnie można go obsługiwać jedną ręką. Przyłożyłem go do mojej starej skrzydełki i oczywiście on jest dalej dużo większy od niej, ale dalej ten 6,1 ekran jest po prostu potwornie uroczy. I matowa ramka dookoła, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Czarny mat. On jest jeszcze w ulubionym kolorze Damiana Panda Edition. Czyli czarno... Oczywiście on, no wiadomo, to nie jest jak Pixel 2 XL. Nie jest aż tak piękny pewnie dla ciebie, ale uważam, że on jest naprawdę ładny. Z tego co wiem, na pleckach to nie szkło, tylko plastik, ale nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast ogólnie on jest w tej wersji biel, czerń. To znaczy, to nie jest biel, to się nazywa ładnie, nie ekry, tylko taki, wiesz, taki, no, matowa biel. Góra jest w ogóle troszkę ciemniejsza niż dół, a troszkę bardziej szara. Ogólnie fenomenalne właśnie odczucie tego telefonu jest takie, podejrzewam, że to przeżywają użytkownicy iPhone'a mini, kiedy biorą do ręki telefon, on się wydaje mi taki kompaktowy. Ja mam w ogóle taki, podzielę się, drodzy słuchacze, z wami takim swoistym fetyszem. Mnie strasznie rozczulają mniejsze takie rzeczy. Pomniejszone. I przykładowo...
Mniejsze rzeczy mówisz.
Już mówię, to w ogóle będzie dziwna spowiedź, ale słuchaj, jak hit. Jak wjeżdżam do Niemiec, to mnie zawsze urzekają znaki drogowe. Już ci tłumaczę czemu. No. Nie wiem, jakie to ma sens. Bo znaki w Niemczech są dużo mniejsze niż polskie znaki. To nie są takie wielkie tablice, tylko takie naprawdę... jak kiedyś będziesz jechał przez ten, to zwróć uwagę. Znaki niemieckie są mniejsze, na przykład ograniczenia szybkości i tak dalej. Ogólnie są mniejsze. I nie wiem, mnie strasznie urzekają takie pomniejszone wersje tych powiększonych wersji. Dlatego jak idę w Ikei przez dział dziecięcy, to rozczulają mnie te wszystkie małe, tak, pomniejszone wersje tych
szafeczki, różnych, łóżeczka,
tak, przez tak, jest na przykład ten, jest na przykład słynny fotel za tam 700 czy 800 zł, żółty taki. No, ten. No. I on jest też w wersji dla dzieci, taki zupełnie pomniejszony. I on jest 1:1, jota w jota, tylko po prostu jest jakby mniejszy form factor. I to mnie zawsze rozczula. I Pixel, bo mam tutaj przecież też mój facet ma Pixela 6, no to mam dostęp jakby też do powiększonego Pixela, a dla mnie ten mały Pixel 6a jest fenomenalnym telefonem w odczuciu takim.
Ale w sensie jak na daily, jakbyś używał 6 i 6a, no to wiem, że 6a dużo,
6, 6
dużo
jest lepsze.
Nie, no, ale 6... dużo lepiej leży w dłoni.
Tak, 6a. Absolutnie. No to jest zdecydowanie. No tu sięgasz do przycisków. Super są te przyciski, bo to jest jakby taka wyspa osadzona, chociaż one lekko wystają. One też są matowe, więc jakby to całe jest black matte. Z przodu oczywiście niestety jest... dolny ekran jest troszkę większy, no raczej podbródek jest niestety, więc Damian, Damian, reakcja Damiana.
Nie rozumiem dlaczego.
No bo to jest kwestia technologiczna, chodzi o to podwijanie ekranu.
Po takim czasie.
Ja wiem, ja też uważam, gdyby ten telefon miał, gdyby nie miał tego podbródka, to uważam, że wizualny to byłby majsterczyk. Może nam się ta wyspa z tyłu, ta specyficzna, nie podobać.
Wiesz, ale uważam, co? Ona wygląda spoko, bo się zlewa pięknie z ramką.
Tak, a ona ma jedną wielką zaletę funkcjonalną, no, o której chyba wszyscy zapominają. Jak leży na stole, to się nie chybocze.
A o to tak, bo iPhone to bez lata pocie... jak na jedy. Tak.
No mój Note też, a ten nie lata, bo on ma po całej szerokości, no tak, więc jest lekko podniesiona
i
do góry.
I wygląda to symetrycznie.
Tak, i jest to bardzo wygodne, bo przez to on jest leciutko do góry podniesiony, jakby tak jakby wiesz, jak leży na stole. Mhm. To jest odrobinę, ale to naprawdę potrafi robić robotę. Jeszcze jedno przez spostrzeżenie na dziś. W ogóle zrobię taką większą recenzję tego 6a, bo uważam, że to jest telefon, który na to zasługuje. Natomiast haptyka. Ona, ja uważam, że ona nie każdemu się podoba w Pixelach.
Dlaczego?
No właśnie nie wiem. Ona jest dość specyficzna. Natomiast ty miałeś teraz 5G.
No więc, tak.
I tu uważam, jest dość podobnie. Ja uważam, że ta haptyka, w sensie te...
Czyli to nie jest poziom iPhone'u.
Wibracja. Może nie jest, znaczy ja powiem szczerze, no tak jak miałem, bawiłem się iPhone'ami, nigdy mnie to jakoś specjalnie nie zachwyciło. Mhm. Natomiast najbardziej mnie zachwyca dalej haptyka w Pixelach. Chodzi mi o wibrację oczywiście w sensie. Generalnie teraz, kiedy jesteśmy na takim ekranie startowym, ty to widzisz, albo nie widzisz, zwróć uwagę, lata sobie taka ikonka Welcome to Pixel i cały czas lata sobie jakby taka piłeczka odbija.
No tak.
I ta piłeczka jak się odbija, to ona za każdym razem wywołuje wibrację. Taką bardzo delikatną. Jakie to jest super. Jakie takie drobiazgi są super. To jest,
to
takie...
jest taki ASMR.
iOS-owe, dokładnie chciałem powiedzieć. Że dlatego właśnie Pixel jest przez wielu traktowany jako swoisty iOS, czyli iPhone wśród Androidów. Ja uważam, za takie drobiazgi. Fenomenalna animacja, fenomenalne jakieś takie uzupełnienia, super font na przykład wybrany, co uważam w Pixelach. Samsung ma ten swój Samsung Sans. I on jest gorszy. Dla mnie w ogóle Samsungi są gorsze na poziomie takiego...
To jest tragiczne, sorry.
Jest. Na poziomie, wiesz czego? Samsungi są gorsze takiego wypieszczenia wizualnego. Tam tego zawsze, tam jest wszystko twardo ciosane. Jest super funkcjonalne, są naprawdę fajne rzeczy, ale tego nie ma właśnie, co jest teraz, co mnie zachwyca. Patrzę na ten telefon i morda mi się śmieje. Bo to jest tak cudowny, fajny telefonik.
Ja będę Pixel 4a 5G na sterydach, no.
No tak, tak, absolutnie. Ja będę go mocno teraz testował sobie. Ja bym go dla siebie jako daily nie wziął, dlatego że dla mnie jest zbyt basic. Za prosty, ale uważam, że dla kogoś, kto... Szczególnie w tej cenie.
Ja wiem, zrobić... ja miałem 4a 5G, byłem w sumie zadowolony.
Tak, ale ja, wiesz, lubię, jak on ma wszystkie funkcje, wszystkie tysiące funkcji i tak dalej. Ja w ogóle mam ostatnio problem i to właśnie zrzuciliśmy, ale będziemy o tym rozmawiać, że uważam, że ostatnio mocno mi się w serduszku zrobiło miejsce dla bardziej zaawansowany. Na przykład Samsung ma to, że ma multum tysięcy funkcji, ja zacząłem z kilku używać i już sobie przestałem wyobrażać telefon bez nich. Ale Pixel 7 być może do rodzinki u mnie zawita jeszcze, więc to jest jakby... No nie zapominajmy, za dwa tygodnie będzie prezentacja Pixeli 7, którą już można sobie na stronie store.google.com w Niemczech wybrać kolory. To jest w ogóle niesamowite, że już jest do wyboru. Są wszystkie telefony, więc no, już wiemy, jakie będą kolory.
Regres póki co. Jak dla mnie przynajmniej.
No, ja wiem, że ty masz ten... Jestem ciekawy, bo będzie ciekawy spór między nami, myślę, a to dobrze. Uważam, że to jest dobre. Natomiast tak jak mówię, Pixel 6a na pierwszy rzut oka zachwyca mnie. Tyle, co już go widziałem, tyle, co go sobie skonfigurowałem wcześniej, bo miałem tu jeszcze jedną sztukę dla kogoś zamawiałem, więc jakby tam sprawdziłem, czy wszystko jest okej. Jest... Więc wiem, że po prostu telefon X jest naprawdę uroczy. A z wersji kolorystycznych zielona też robi robotę, chociaż ja dla siebie wybrałbym białą.
Ta panda edycja,
ta biała, czarna jest w ogóle nudna, a wyjątkowo, natomiast ta biała mega mi się podoba, powiem ci szczerze. Wizualnie naprawdę, jakbym miał okazję ci ją pokazać na żywo, uważam, żebyś się zachwycił, bo ona na żywo mocno zyskuje. To ta matowa ramka robi taką robotę naprawdę z tą bielą, że no ile można się zachwycać, tyle można. Ja jestem, pierwsze wrażenie z tego telefonu, jakie to jest milutki telefon dla kogoś. A wiesz, na przykład, ponieważ poleciłem go mojej mamie z tego względu, że on robi świetne zdjęcia. Ja jestem tego pewien, że to będzie świetne. Tak jak oglądałem sobie recenzje w sieci i tak dalej, tak wiem, że ten telefon będzie ultra szybki, a ona ma jakiegoś starego Samsunga i wiem, że po prostu tu będzie mega zadowolona z takich funkcji właśnie jak doskonały aparat. O, to jest taka point and shoot. Wiesz, o co chodzi? Po prostu wyceluj, zrób zdjęcie i ono będzie ładne.
Nie musisz się na niczym... Sam... Nie, czekaj, to 6 a ma ten
Pixel 2. Pixel 3, Pixel 4 i tak dalej, i
czyli
tak dalej.
Jest po prostu okej. Okay. Znaczy bardzo
tak,
dobry.
Na pewno będzie jest bardzo okay, dobry, no. Tak. No na takim poziomie, jeżeli nie potrzebujesz zdjęć w nocy jakiś na jakimś tam ultra hiper levelu, to.
Na większości użytkowników jest zupełnie wystarczający.
Dokładnie tak. No i to tyle. Będę więcej oczywiście recenzował. To tylko takie pierwsze wrażenia wizualne. Boże, już cudowne. Trzymam go w łapie, bo to żeby mi dziwnie to brzmi, wibrował. Dobra, wyłączamy go. Słuchaj, Windows 11 dostał update, duży update. To jest w ogóle update, to się nazywa 22H2, jak zwał, tak zwał, ale niektórzy nazywają to Windowsem update na 2022 rok. Dlaczego? Ponieważ Microsoft odszedł od tej polityki robienia dużych update'ów dwa razy do roku. Na wiosnę i na jesień, teraz jest jedna aktualizacja duża i to jest największa aktualizacja od czasów wyjścia 11 ogólnie. Zmian jest dużo więcej. Ja tu mam jakby przemyślenie troszkę szersze niż oparte na to, żeby wymienić co i tak dalej się zmieniło. Więc zacznę od swoich osobistych wrażeń, później przejdę do samych elementów, które zostały zmienione. Ja dość długo cały czas opieram się z aktualizacją i siedzę na 10, w której jestem cały czas zadowolony, ale bardzo, bardzo bym chciał w końcu przejść na 11, dlatego że ona mi się zwyczajnie podobała. Coraz częściej u klientów ją spotykam, ona ma swoje wady i nie ma co ukrywać. Uważam, że ona jest cały czas, to jest ta nakładka jakby na Windowsa 10, niestety cały czas na dole w bebechach leży Windows 9.8 przysłowiowy. Czy jakby stare Windowsy, wiesz, te wszystkie. Ale Microsoft sukcesywnie z Windowsami 11 stara się wymieniać te elementy. I ja nie wiem, czy wkleiłem jakiś link, chyba coś wkleiłem. A masz oficjalny, masz na naszym Trello masz oficjalny post Microsoftu.
Widzę przed sobą.
Więc sobie tam rzuć okiem. I teraz tak.
Czy będziesz aktualizował?
No właśnie. Tak, będę aktualizował. Zdecydowałem, że zaktualizuję swój służbowy laptop.
Czyli najpierw.
Dlaczego nie zaktualizuję stacjonarki? Dlatego, że kilka osób, które aktualizowały, widziałem, że zwracały uwagę na problem ze sterownikami AMD. Ja lecę na AMD tutaj i nie chciałbym sobie swojej stacjonarki wysadzić Windowsem, a szczególnie jakby no przez AMD, tak?
Inne lepsze, XD.
No, natomiast na laptopie mój współpracownik ma taki sam laptop, dokładnie jeden, Jota Wiota, to jest jeden, jednego, wszystkie to samo i tak dalej. I on zaktualizował do 11 i mu śmiga fajnie. No, wczoraj się nim bawiłem, więc wiem, że jak zaktualizuję, to bez problemu, on mi tam krzyczy. Możesz zaktualizować, zresztą na stacjonarce też mam to, że mi krzyczy, że mogę zaktualizować. Nie jest to aż tak nachalne, spokojnie, nie jest to co godzinę przypominanie. I powiem ci szczerze, ten update przekonuje mnie do tego, żeby no jednak w końcu się przekonać, bo to też jest śmieszne, że jakby no wypadałoby, kurczę, nawet, no wiesz, no ja, fan Windowsa, nie mam 11 nigdzie, więc laptopa dzisiaj sobie go zupdate'uję i na pewno wrócę z wrażeniami. Takimi głębszymi o Windowsie 11. Uważam, że któryś z nas w końcu powinien to zrobić. Więc wypadałoby. Szczególnie, że ty też lubisz Windowsa. To
tak, ale ja do 11 się nie wybieram długo.
Tak, no ja rozumiem. Ja się nie zdziwię, jak ty przejdziesz dopiero na 12, więc wiesz, więc... więc kto, jak ciebie znam, szczególnie skaczesz co dwie generacje, no bo zgodnie z zasadą, że...
Co Windows druga jest skopana.
Co druga jest skopana, co druga jest dobra. Natomiast powiem ci w ten sposób. Zmiany, które wprowadzono, w końcu zaczynają iść jakby... Widać, że... ja mam wrażenie tak. Windows 11 to wprowadzono za szybko, a teraz zaczynają to w końcu jakby powoli układać.
Windows
tak, ładnieje,
bym to nazwał.
Tak, no i nie ma co ukrywać. W ogóle powiem ci, że tak jak właśnie u swoich klientów widuję, Windows 11 jest ładnym systemem wizualnie, tylko problem się pojawia, jak zaczynamy grzebać. Ale inny problem pojawia się, że ja sobie też nie wyobrażam, żeby ktoś mi zabrał na przykład takie bardziej zaawansowane centrum zarządzania siecią, bo ja tego potrzebuję. Masz coś takiego, że jak sobie wejdziesz w Windowsie przez sieć, to na początku dostajesz taki czarny, jak sobie klikniesz ikonkę sieci u ciebie na przykład w prawym dolnym rogu, to masz na początku network status i tak dalej i taki ładny, czy tam czarny, czy biały, normalny, nowoczesne ustawienia. A później jak wejdziesz w tak zwane advanced options, czy tam urządzenia bardziej zaawansowane, to dostajesz czysty panel sterowania. I tam masz połączenia sieciowe wszelkie i możesz je wyłączać i jak wejdziesz jeszcze głębiej w ustawienia, to masz już głębokie ustawienia systemu i tam masz jakby takie właściwości danego połączenia sieciowego, co nie? I możesz zmieniać ustawienia i tak dalej. Ja tego potrzebuję do mojej pracy. Ja lubię to, że to jest dalej w jednym miejscu. I co ciekawe, na Windows 11 znajdziesz dalej to samo. Znajdziesz dalej panel sterowania. Jak w nim do niego się dokopiesz, to go znajdziesz. Ja cały czas używam niektórych elementów, na przykład zarządzania menedżerem urządzeń i tak dalej, i tak dalej. Takiego oldschoolowej wersji Windowsa. Natomiast nie zmienia to faktu, że jakby Windows 11 jako nakładka zewnętrzna plus coraz głębsze usprawnienia systemu zmienia się in plus. No i to wywołuje u mnie efekt tego, że zdecydowałem, że czas zupdate'ować laptop i jeżeli będzie mi śmigał, dobrze się przyzwyczaję, to wtedy...
Będzie decyzja o update'cie prywatnego
stacjonarka. Tak. Natomiast co mnie tam dalej boli, akurat na laptopie używam paska zadań z lewej strony, to z tego co rozumiem, będę musiał mieć go na dole. Bo nie słyszałem, żeby w końcu można było ustawiać do strony, ale powiem ci tak, sam potestuję i się przekonam. Teraz... Kilka rzeczy, które chcę opisać, które się zmieniły w Windows 11 i tak dalej, w wersji tej 2022 lub 22H2, jak zwał. W sumie ta nazwa nie jest nawet taka straszna, jak sobie o tym myślę. To już nie jest taki, wiesz, numer kompilacji tutaj. To jest jednak duży pakiet. Po pierwsze, zmienił się ekran samego logowania. Zmieniła się jakby animacja i w ogóle to trzeba po prostu zobaczyć. Pojawił się pasek zamiast takiego kółeczka, co się tam loaduje, ale loadujące się kółeczko też występuje w różnych momentach. Dalej, mamy zupełnie nowy menedżer zadań, tak zwany Ctrl-Alt-Delete, czyli to, co masz w Task Manager, jak zwał. Tylko, że ten nowy Task Manager to tak naprawdę czysty wizual. Chodzi o to, że zrobili go w końcu na modłę Windowsa 11.
No w końcu pasuje.
W końcu pasuje do systemu i ja w ogóle powiem ci, że już w 10 on się mocno zmienił i dla mnie on teraz jest bardzo funkcjonalny. Podgląd grafowy, zużycia dysku i tak dalej, on potrafi dużo powiedzieć. Ja bardzo lubię na przykład to, że u klientów widzę od razu, od ręki, jaki model dysku mają. Dzięki temu wiem, że na przykład klient używa cały czas starego dysku HDD i on się dziwi, że po komputer powoli działa, co nie? Generalnie to jest pierwsza zmiana. Po drugie, uważaj, możesz sobie teraz menu start, możesz sobie je w końcu skustomizować. Co to znaczy? Po pierwsze możesz wybrać jeden z układów, czyli pokazuje więcej albo przyczepionych aplikacji, albo rekomendowanych plików i tak dalej, albo mniej, albo jest to zrównoważone. Wow, no to nie jest jakaś zmiana, która wywołuje we mnie efekt wow, ale co ciekawe, możesz w końcu zrobić tam foldery. Kilka aplikacji możesz połączyć w folder w menu start, to już ma więcej sensu, fajnie, że można, takie rzeczy są dość istotne. Teraz możesz także w centrum powiadomień możesz w końcu kliknąć nie przeszkadzać. Masz po prostu wygodny przycisk. To powoduje, że on ci nie wali tymi powiadomieniami typu z Messengera i tak dalej, i tak dalej. Jednym przyciskiem, włączasz, wyłączasz. Sensowne jak najbardziej. To kolejna kwestia. Uważaj, jest odświeżony notatnik z nowymi funkcjami. Ale przede wszystkim on wizualnie pasuje dużo bardziej do systemu. mamy tą odświeżoną funkcję Snap Layout, czyli to, że najeżdżasz na maksymalizację i on ci pokazuje różne elementy jakby rozszerzenia ekranu. I ja chcę się przy tym zatrzymać, ponieważ jeszcze raz chcę powiedzieć, że największą zaletą Windowsa w porównaniu na przykład do macOS-a, które nie mogę zdzierżyć, byłem ostatnio u klienta i musiałem się męczyć na iMacu, jest, powiem ci co, rozkład okien. Uważam, że nic, na Macu jest aplikacja Alt-Tab, ona się bodajże nazywa, która kopiuje funkcję Windowsa. Pozwala rozrzucać ekrany podobnie, jak robi to Windows. Uważam, że największą zaletą Windowsa ogólnie jest to, jak on zarządza oknami. Chodzi o to, że na Macu nie masz takiego normalnego rozrzucania okien, wiesz, do prawej, lewej. To wszystko jest takie pogmatwane. Ja rozumiem oczywiście, że są użytkownicy, którym to nie przeszkadza, a inni używają właśnie chociażby tej apki Alt-Tab. Natomiast uwielbiam to w Windowsie, że ja mam na przykład porozkładane okna. Ja akurat nie potrzebuję do tego Windowsa 11. Ty pewnie tego w ogóle nie używasz, mam wrażenie, bo jakby na przykład skrót klawiaturowy Windows strzałka w prawo, sprawdź sobie kiedyś co robię, jeżeli jeszcze nie wiesz. Natomiast bardzo polecam. Natomiast ja używam aplikacji Power Toys do dziś na... To jest oficjalna apka Microsoftu, taka rozszerzająca funkcję Windowsa. I tam jedną z takich modułów jest opcja rozrzucania okien. I ja używam tego szczególnie w przypadku nagrywania podcastu. Chodzi o to, że ja mam ten monitor szerokoekranowy, co nie? I ja sobie zapisałem taki układ, który uwielbiam, w Power Toysach, i jak przycisnę Shift i chwycę okno, to on mi podświetla te możliwe jakby takie przestrzenie, gdzie mogę wrzucić to okno. Nie umiem ci tego bardziej dokładnie wytłumaczyć. Chodzi o to, że po prostu mam jakby podgląd mój zapisany podstawowy układ ekranu, jaki chcę. I on działa tak, że mam 2/3 ekranu po prostu na główną kartę oraz z prawej strony 1/3 jest podzielona jeszcze na pół, tak jakby poziomą linią, i do górnego skosu mam na przykład teraz przypiętego, mam ciebie, widzę ciebie na taką jedną... 1/5 ekranu, Skype'a, a w dolnym widzę podgląd Trello.
Czyli jak ja mam się kartę. Na 1/4 akurat teraz.
No, a na drugim monitorze w ogóle mam Audacity, które sobie tutaj cały czas no
tak,
na podglądzie leci.
Luksusowo.
Tak naprawdę w tym momencie korzystam 1, 2, 3 z 4 okien. Funkcjonalnie. Mógłbym spokojnie mieć czego więcej. To jest mój podstawowy zapisany układ i uważam, że w ogóle Snap Layout w 11 to jest w ogóle super fajna funkcja, możliwość rozrzucania okien w inteligentny sposób ponad to, co robiła dziesiątka, która już robiła to bardzo dobrze. Teraz pojawiło się jeszcze więcej opcji jakby domyślnego rozrzucania okien w 11 w tym update'cie i to jest bardzo, bardzo spoko. Kolejna kwestia, to jest uważam bardzo ważna kwestia, mianowicie w 11 nie mogłeś, jak chwyciłeś plik, jakby nie mogłeś go kopiować do innego okna poprzez, nie wiem czy ty tak w ogóle robisz, ja tak robię, chwytasz plik, no, najeżdżasz na taskbar na dole, na przykład na taskbar eksploratora i on ci się otwiera i od razu możesz jakby, przenosisz myszkę znowu trochę wyżej i wrzucasz go w to miejsce. Cały czas z chwyconym plikiem, albo z kartą, z adresem internetu, albo na przykład z plikiem PDF, jeżeli go chwyciłeś, najechałeś na ikonę przeglądarki otwartej i go jakby wtedy się ta aplikacja pojawia i w tym momencie jakby jak wrzuciłeś ten plik PDF w tą przeglądarkę, to automatycznie on się w niej otwierał. Pewnie nawet nie wiesz, że takie funkcje są w Windowsie.
Nie wiem, nie używałem.
A wiesz, jak to jest przyjazne? To jest mega fajne i wygodne.
Prawym kopiuj.
No nie, nie do końca, bo oczywiście powiesz, że na przykład dwukrotne otwarcie, jeżeli masz inną aplikację do PDF-ów domyślną, no to on ci się otworzy w domyślnej, nie? Ewentualnie możesz otwórz z. Natomiast, no tak. I teraz ważne, to w Windows 11 nie działało, ale już działa. Właśnie o to chodzi, że Windows 11 w tej nowym update'cie przywraca jakieś takie podstawowe funkcje, które w dziesiątce były naprawdę fajne. Na przykład, wiesz, sam Windows 10 ma tyle skrótów klawiaturowych, o których mało kto wie, mam wrażenie. Typu Windows 1, jak sobie wciśniesz, to on ci otworzy pierwszą aplikację na twoim taskbarze. Jakbyś nie wiedział, to już wiesz.
Damian, to myślałeś, że lekcję muszę z tą chyba wykupić, bo... Dalej używam Windowsa jak stary taki, kurde, leśny dziadek.
Ale można. Słuchaj, kolejna kwestia. No i to przywrócono. A teraz uważaj hit. Najważniejsza zmiana. Kiedy teraz wciskasz zgłośnij ścisz,
no,
to mamy taki dość oldschoolowy pasek.
No i tak.
On już jest troszkę lepszy, nowszy, ale ten. Tak samo jest z rozjaśnieniem ekranu. W Windowsie 11 22 H2 zmieniono całkowicie ten pasek i on teraz jest na dole. Jest taki ultra modern. Wygląda bardzo ładnie, dopasowany do systemu. Wygląda to tak, jakby ktoś w końcu popracował nad podstawową rzeczą. Czyli wizualem, w takich, do, takich drobnych elementów. Mhm. Rozumiesz? Bo to tak jak kiedyś w Androidzie się zmieniło, że był taki brzydki pasek gdzieś tam na środku się ten. Mhm. A teraz jak wcisnęsz, zgłośnie ścisz, to on się pojawia, jakby pasek pojawia się przy samym fizycznym przycisku najczęściej. Z prawej strony, tam gdzie zgłaśniasz, ściszasz. I to są takie drobiazgi, właśnie iOS-owe, czy macOS-owe, czy Apple'owe, jakbyśmy to ogólnie powiedzieli, na które mi Windows zaczyna się teraz coraz mocniej dbać. Powiem ci teraz o mojej ulubionej funkcji, która się pojawiła. Bo jest jeszcze jedna ulubiona funkcja, która się nie pojawiła, a się pojawi. Ulubioną funkcją, która się pojawiła, to są ulubione pliki. I to się może wydawać głupie. Mamy ulubione, masz po lewej stronie teraz, nie wiem czy w ogóle używasz tego, mam nadzieję, że używasz, pliku tych ulubionych folderów, lokacji, jak zwał, tak zwał. Quick Access to się nazywa, szybki dostęp. W eksploratorze Windows, jak sobie włączysz, to masz z lewej strony te tak, szybkie... Te... No. Ja tam mam, to jest łatwo, wystarczy folder chwycić.
No tak.
I go tam wrzucić. Ja mam tutaj, nie ukrywam, kilkanaście rzeczy, które szybkie skrót na przykład do Shufflecast.
No to samo, ja mam Shufflecast, do zdjęć.
No właśnie, tak. Ja mam też lokalizacje sieciowe.
Do dokumentów. Do czego to jest?
Ja przez to, że używam dyrektory Opus, to tam mam dużo więcej takiej funkcji, bo to jest taka czysta Windowsowa, a ja mam jeszcze jakby funkcję w ogóle ulubionych katalogów, bo to jest jakby Quick Access. Natomiast pojawiła się też funkcja ulubionych plików. Mianowicie, klikasz sobie na danym pliku, przykładowo ciągle pracujesz z jakimś plikiem. Możesz go sobie oczywiście wyrzucić na pulpit, ale nie każdy chce sobie zasrywać pulpit.
Ale możesz go też dopiąć do paska jakby z Windowsowego, tak?
Możesz. No. A pojawia się nowa funkcja. Klikasz prawym przyciskiem myszy, dodajesz do ulubionych i w tym momencie on w podstawowym ekranie home, czyli tym podstawowym teraz dawnym mój komputer, po prostu pojawia się na liście podpiętych plików.
Okay.
Więc możesz go po prostu sobie podpiąć do takiej listy, nie wiem, aktualnie pracujesz nad trzema plikami, jest jakiś, albo masz plik budżet domowy mhm. i go nie chcesz trzymać na pulpicie. No to go
no
sobie podpinasz tam.
No i co chwilę na niego włazisz, nie?
Dokładnie, że na przykład coś tam nim aktualizujesz. Możesz w ten sposób go sobie podpiąć. Uważaj, najważniejszą funkcją, która ma wnosić ta aktualizacja, jest funkcja, która się w niej nie pojawiła. I to jest w ogóle hit. Mówię oczywiście o tabach, welkartach w eksploratorze Windows. One się nie pojawiły, a miały się pojawić. O co chodzi? One się pojawią w październiku. Microsoft nie wyrobił się z tym, żeby skończyć ten element funkcjonalny. Największa zmiana w Windowsie od chyba 10 lat, czyli możliwość tabowania kart w eksploratorze Windows. No wiesz o co chodzi, no to nie zdradzam, że wiadomo o co chodzi, tak? Taby, karty. Super przydatne, ja używam tego cały czas w moim dyrektorze Opus, gdzie mam normalnie tą funkcję, jakby przypomnę tym, co nie wierzą, dyrektorze Opus to taki Total Commander. Alternatywny eksplorator plików dla Windows, ale prawda jest taka, że to nie jest jakby, nie ma problemu, bo tak jak mówię, w październiku pojawi się ta funkcja po prostu w dropie update'u i ona zostanie wtedy włączona i ma być. Raczej zostało jasno powiedziane, że to nie jest jakieś, nie ma być żadnych późniejszych opóźnień, tylko ma być po prostu ten, bo nie wyrobili się z update'em. Patrzę co jeszcze. Pojawiło się bardzo dużo funkcji związanych z tym accessibility, czyli z tym dostępnością. I one tak zasadniczo są ważne dla osób, które mają jakieś niepełnosprawności i tak dalej. Widziałem w użyciu bardzo ciekawą funkcję, mianowicie sterowanie komputerem głosowo. Mówisz mu skopiuj plik, kopiuje plik. Wskazany, co nie?
Co? Mówi, ciekawe jest, jak to będzie działało. Ja mam co do sterowania.
Widziałem
to straszne.
Widziałem to w praktyce i pamiętaj, że on ma być przeznaczony i dopasowany. Microsoft mocno się tym chwali. Do osób właśnie, dla osób z niepełnosprawnościami. Rozumiem, uważam, że takie funkcje powinny być rozwijane. Pamiętasz Mateusza, który właśnie opowiadał, że czemu używa Maca,
tak.
Bo tam jakby. W ogóle Mateusz, jeżeli słuchasz podcastu, to jak możesz, masz taką możliwość, poużywaj tej funkcji, będziesz mógł na pewno też to ocenić. Jestem ciekawy, czy one upraszczają faktycznie życie, czy nie. Natomiast bardzo jedna ciekawa funkcja pojawiła się w tych opcjach, ale taka ogólnie dostępna, mianowicie live captions, czyli napisy na żywo, ze wszystkiego, w języku angielskim. Możesz je sobie przypiąć na górze, na dole lub jako taki floating, czyli takie pływające okno, co nie?
Tak.
System jest w stanie ci czytać na żywo wszystko. Przydatne to na przykład YouTube'a, Ja wiem, że tam są generowane automatycznie napisy. Ale nie w każdym, ale na przykład nie na każdej stronie są generowane automatycznie napisy, gdzie oglądasz jakieś wideo. Więc to może być bardzo, bardzo przydatne, a uważam, w takim normalnym podejściu. Kolejna drobna zmiana, która uważam ma jakiś sens, jest to, że jak klikniesz raz ikonkę Bluetooth, czekaj, aż sprawdzę, czy to naprawdę nie działało tak, bo aż nie mogę wyjść, że tego nie zauważyłem, że to nie działa. Gdzie tu jest ikona Bluetooth? No nawet nie widzę, a jest. Bluetooth devices. A, okej. Okay. Jak klikniesz ikonę Bluetooth w tym taskbarze,
no,
to pojawiają ci się wszystkie aktualnie podpięte urządzenia.
Okej.
Okay. Niby oczywista oczywistość, ale teraz tak to nie działa. Chociaż nie u mnie. W sensie, rozumiesz, klikasz ikony i po prostu pojawiają ci się urządzenia. A jak teraz klikniesz, to ci się nie pojawią. W każdym razie nie powinny. No mi się nie pojawiają.
Ja miałem więc... ja podpięte, więc powiem ci, że
okay, dobra,
ciężko
okay,
coś no, się pojawiło teraz.
No ale to nawet powinna się pojawiać pusta lista wręcz, bym powiedział.
No, że żadne ja nie urządzenie obe...
No, że żadne urządzenie nie jest podpięte. To kolejna kwestia. W ogóle całe te ustawienia, one już były w 11 podstawowej ładnie ten, ale uważam, że ten cały teraz settings zyskał tak na wizualu, to jest tak
znaczy,
fajne.
Wiesz co, moim zdaniem... No 11 to jest taki duży update wizualny Windowsa. To jest takie wyładnienie wszystkiego i takie stworzenie moim zdaniem dużo bardziej przyjaznego wizualnie środowiska do pracy, aczkolwiek 10 też moim zdaniem nie jest brzydka. I
absolutnie! To jest...
10 ja nie... jest bardziej klasyczna, bym powiedział. Może bardziej nawiązuje trochę do klasycznych takich Windowsów, że 7 XP-ka, tak? A 11 to jest takie odejście designem, no postawienie mocno na design tak naprawdę, no i to jest moim zdaniem ta główna zmiana. No spoko, no wygląda to bardzo ładnie, tylko że tu udaje, wiesz, kwestia funkcjonalności, tak?
Tak.
I tego, czy będzie wszystko działało, bo ja nie wierzę, że wsteczna kompatybilność zadziała tak wybitnie, że będzie wszystko super działało, bo nigdy tak nie było, więc sorry.
Tak, ale tutaj akurat, wiesz, no Microsoft nie wyrzuca do śmieci
określonych
typów aplikacji i jakby to, że oni cały czas pod bebechami tymi zewnętrznymi trzymają te wszystkie stare rzeczy... Znaczy, tam częściowo z tego co wiem zostają te rzeczy przepisywane i tak dalej, ale no nie jestem tutaj takim ekspertem, żeby móc się na ten temat wypowiedzieć o samą architekturę Windowsa, natomiast uważam, że to idzie jakby w dobrym kierunku. W ogóle Microsoft dodał jakieś aplikacje takie podstawowe, na przykład nazywa się aplikacja ClipChamp. Jest, no oni sobie kupili w ogóle to wcześniej. Mhm. Jest to aplikacja webowa, jest to edytor wideo, który dostajesz w zestawie w systemie.
Okay.
Za darmo. Do takich podstawowych funkcji cięcie, raczej do podstawowych kwestii, typu poprzecinanie wideo na przykład i tak dalej, jak najbardziej sprawdza się, w sensie będzie idealna. Natomiast daleko temu, od razu powiedzmy sobie szczerze, do podejścia Apple, czyli właśnie takich rzeczy jak Final Cut, co nie? Więc jakby to jest zupełnie inny level, myślę, więc jakby tutaj bym się nad tym jakoś mocno nawet nie rozwodził. Tyle. Tak na moje oko to
ja
jest taka rzecz...
Ja tam wrzucisz i czekam, czy coś ci się nie posypie, hehe.
Tak, no powiem ci szczerze, jestem bardzo ciekawy, troszkę risky staw, żeby robić na firmowym laptopie, ale tak jak mówię, mój kolega zrobił dokładnie na tym, gdyby nie on, to bym się wahał, ale ponieważ on zrobił i zadziałało bez żadnych problemów, nie widzę przeciwwskazań. Powiem ci jeszcze taką jedną rzecz, że uważam, że znam siebie, wiem, że znajdę na pewno dużo różnic, jakby takich drobiazgów, które po prostu, wiesz, przez to, że siedzę dość mocno w systemie i używam, to jestem ciekawy jakby moich własnych wrażeń jestem ciekawy, więc uznałem, że dojrzałem do tego, żeby w końcu przejść na 11 i zobaczyć, jak to mi się będzie używać, chociaż na jednym laptopie, więc, a niby tylko włożyć, tak naprawdę, wiesz, no niby służbowy, ale używam go po prostu też bardziej ogólnie, no bo to jest świetne. To jest świetny laptop, więc...
To jest kombajn, tak... no.
No to jest kombajn, no. 16 giga RAM-u wystarczy już do podstawowej pracy. Wiesz, Intelek tam lata. Chyba jedyny Intel, jakiego teraz używam. Więc to naprawdę ten, więc to naprawdę... Dyski M2, więc wszystko jest tam prawdopodobnie. I marka Fujitsu, którą bardzo lubię.
W Polsce jest
bardzo rzadko spotykana, ale powiem ci, że Kolesław w swych filmach, na przykład teraz jak robił Bieda NASA w ostatnim filmie, polecam do obejrzenia, super film jak zwykle. Najlepszy kanał na YouTubie. No to on też używa na przykład terminali od Fujitsu i tak dalej. Marka w Polsce mało popularna, w Niemczech dużo bardziej. No bo to jest takie połączenie japońsko-niemiecka firma, więc jakby więc to chyba robi swoją robotę. Wiesz, taka Toyota. No, więc to tyle. Słuchaj, myślę, że możemy kończyć na dzisiaj. Mamy prawie półtorej godziny, więc idealny timing. No.
Za dwa tygodnie może nie być odcinka, bo jesteśmy, mamy urlopy. Więc, tak, pojawi, więc prawdopodobnie tak. Pojawi się za trzy tygodnie.
Tak, i w nim na pewno możecie się spodziewać, naszych wrażeń po konfie Google. No, jest pewne raczej pikselki i tak dalej. Ale później zrobimy dla was taką niespodziankę, że nagramy odcinek tydzień później. To już mogę, no,
żeby stan odcinkowy się zgadzał.
Żebyście nie myśleli, że jak powiedzieliśmy, że będziemy nagrywać co dwa tygodnie, to a no teraz super, mieli nagrywać co dwa tygodnie, a tu trzy tygodnie. Po prostu nas nie ma obydwu, obydwaj jesteśmy, ja będę, a mogę się pochwalić, że będę. W Essen odbywają się największe targi gier
planszowych
na świecie, Spiel tak zwany, i będę tam 4 dni, będę siedział, grał, sprzedawał być może, zobaczymy, o, i tak dalej. Proszę. No słuchaj, no... Więc wiesz, więc generalnie na pewno zdam relację, albo czemu nie. Event jest naprawdę duży, przyjadą między innymi polski wystawca Rebel. O, to Rebel jest zawsze co roku z wielkim stoiskiem. To coś jak Gamescom, tylko teraz w Gamescom był w Kolonii. Mhm. Tylko że dla fanów gier planszowych i też trochę będzie larpowania. Jak ktoś zna Pyrkon poznański, to wyobraźcie sobie to większe i skupione przede wszystkim na grach planszowych.
No ja właśnie w Poznaniu będę.
A to będziesz właśnie w Poznaniu.
Pod Poznaniem dokładnie, ale...
O, widzisz. Więc każdy będzie coś robił, nie będzie nudy, słuchaj, więc będzie git. Dobrze, mój drogi, słuchaj, to był bardzo milutki odcinek, mamy masę tematów na kolejne i będą pewnie kolejne tematy, więc nie ma to tamto, bo będzie Pixel, będę na pewno recenzował Windows 11 już tak na spokojnie, a ja liczę, że ty znajdziesz jakieś ciekawe Apple'owe rzeczy.
Ciekawe Apple'owe rzeczy.
Nie chcę zdradzać, ale czuję, że będzie coś do zrecenzowania. Więc wiesz, więc nic wielkiego, ale coś miłego. Więc wiesz.
No.
No właśnie.
Znaczy mam nadzieję, że wypali.
No, dokładnie, więc spokojnie, to nie będzie Apple Watch Ultra.
Nie, to raczej coś w granicach cebula.
Drodzy słuchacze, słyszymy się w kolejnym odcinku. To już za 3 tygodnie prawdopodobnie, więc za 3 tygodnie się słyszymy. Do usłyszenia, do zobaczenia, raczej nie, więc do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.